Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje naszą dzisiejszą audycję i naszych gości, których po raz pierwszy dzisiaj witam w studio państwo Julia i Janusz Staneccy z Bydgoszczy, czy spod Bydgoszczy. Państwo są muzykami, mają przede wszystkim czwórkę dzieci. Są we wspólnocie domowego kościoła, prowadzą blog Niebieska Ławeczka i również kanał na YouTubie o tejż samej nazwie Niebieska Ławeczka. Serdecznie witam Państwa.
Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże wszystkim.
Niech
witamy
będzie
serdecznie.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Te dzieci to w jakim wieku macie Państwo?
Mamy dwóch synów i dwie córki. Najpierw jest syn 8-letni, potem córka już prawie 7-letnia. Drugi syn jest w tej chwili ma 5 lat i najmłodsza nasza córeczka w tej chwili ma 2,5.
Jesteście w studio państwo, a dzieci to gdzie się tułają?
Dzieci są w tej chwili u babci i dziadka wraz z ciocią. Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Nie wiemy, czy
nasze
słuchają.
Myślę,
że tak.
I naszą właśnie babcię Kasię, dziadka Janusza, ciotkę Cecylkę.
No jest tak, że możecie jej pozdrowić jeszcze kogoś, jeżeli...
Oczywiście, skorzystamy chętnie z okazji. Pozdrawiamy naszego księdza proboszcza z Przyłęk, bo dokładnie właśnie z Przyłęk przyjechaliśmy tutaj, mieszkamy w Przyłękach. Pozdrawiamy również nasz krąg domowego kościoła, wszystkie cztery nasze małżeństwa oraz przyjaciół naszych, którzy nas słuchają na antenie. Ja również pozdrawiam moją rodzinę ze Śląska, moich rodziców, moje siostry.
No i pozdrawiamy też wszystkich czytelników Niebieskiej Ławeczki, bo myślimy, że teraz pewnie nas słuchają w tej chwili.
Tak, bo jesteśmy na Facebooku, na profilu Audycje dla Małżonków i Rodziców, także zapraszamy do komentowania, stawiania pytań. Mamy ekran przed sobą, także będziemy czytali tutaj, co Państwo piszą. Dzisiejszy temat, który chcemy przedstawić, to jak budować szczęście w małżeństwie. Oczywiście to nie jest jakaś recepta jedyna i dla wszystkich, tylko to są pewne doświadczenia własne małżonków i no, rezultaty również ich pracy już w parę ładnych lat w domowym kościele jako para animatorska czy moderatorska, tak zresztą jak i my z żoną przez wiele rekolekcji, głównie nasze doświadczenie stąd się wzięło, także tu nie chodzi o jakieś specjalistyczne naukowe, że tak powiem, wykształcenie, tylko chodzi o to, o pewne nasze refleksje, doświadczenia związane przede wszystkim właśnie z budowaniem naszego małżeństwa, bo małżeństwo jest najważniejsze, bo się mówi rodzina, ale rodzina jest taka, jacy są małżonkowie, jak oni się formują i skąd biorą wzorce, co czytają, czy się modlą i tak dalej. Ale to już, przepraszam, nie wchodzę w kompetencje prelegentów.
Myślę, że analogia budowlana jest bardzo wskazana, ponieważ tak jak jeżeli podchodzimy do budowy domu, to potrzebujemy odpowiednich narzędzi i odpowiednich materiałów. I my tak samo podchodzimy do naszego małżeństwa i szukamy tych narzędzi. I przyszliśmy dzisiaj tutaj do studia, żeby opowiedzieć o niektórych z tych narzędzi, bo od razu też możemy powiedzieć, że to absolutnie ta audycja nie wyczerpie tego zasobu.
Oj nie wyczerpie tematu na pewno.
Śmiejemy się, że każde małżeństwo to jest jak 1000 puzli, tak? Jakiś wizerunek 1000 i jest tam 1000 puzli. A my chcemy opowiedzieć o kilku takich tak naprawdę tych puzlach. Więc myślę, że nie wyczerpiemy po prostu tematu.
Na pewno nie.
Ale chcemy powiedzieć o tych takich najważniejszych, takie, które tak przygotowaliśmy sobie, o których bardzo nam zależy właśnie, żeby wspomnieć.
Które wydają nam się po prostu najważniejsze, że przez te 10 lat jesteśmy małżeństwem już ponad 10 lat i możemy powiedzieć otwarcie, że jesteśmy ze sobą szczęśliwi, więc po prostu chcemy wam opowiedzieć, dać takie świadectwo, jak przez te 10 lat sobie radziliśmy z naszymi kryzysami, które pojawiają się nieustannie, tak naprawdę mniejsze i większe, z różnymi trudnościami, jak budujemy naszą codzienność i budowaliśmy naszą codzienność i właśnie jak sobie też pomagaliśmy, żeby to szczęście w małżeństwie zbudować. A to, co najważniejsze i na wstępie chcemy powiedzieć, to bez Boga byłoby to z pewnością dużo trudniejsze, a może i niemożliwe. Nie wiem, bo nie próbowaliśmy bez Boga. Oczywiście czasami próbowaliśmy, ale zawsze się to źle kończyło. Więc my, jak się już poznaliśmy, to było 14 lat temu, to nawet jeszcze nie będąc narzeczonymi, zawierzyliśmy nasz związek Panu Bogu i Maryi. To było nawet na pielgrzymce pieszej na Jasną Górę. I później też na Ewangelię z naszego ślubu, na mszy naszej ślubnej, wybraliśmy fragment z Ewangelii Świętego Jana z rozdziału 15 o trwaniu w winnym krzewie, że bez Jezusa nic uczynić nie możemy, tak jak winna latorość bez krzewu winnego nic sama z siebie po prostu uschnie. I to jest jakieś takie nasze motto małżeńskie i zawsze staramy się o tym pamiętać, że po prostu Jezus jest tym, który daje nam siłę w naszej codzienności małżeńskiej, bo to nie jest łatwe. Codzienność małżeńska nie jest łatwa, to jest wielkie wyzwanie. Trzeba zaznaczyć, że na przykład dla naszego kształcenia we współczesnym świecie człowiek we swoje wykształcenie, w swoją karierę zawodową poświęca, inwestuje bardzo wiele. Ile lat musimy się uczyć, aby osiągnąć tam jakiś zawód? Ileś podstawówki, liceum, studia, kursy, warsztaty, doszkalania. A tak naprawdę ile przeciętny człowiek poświęca w dokształcenie siebie w zakresie właśnie budowania szczęścia w małżeństwie? No zwykle niewiele. Jakieś nauki przyślubne, które są lepsze lub gorsze, zależnie gdzie są robione. Nieraz są po prostu troszeczkę
naciągane
i umowne. Niewiele prawdopodobnie wnoszą. Niektóre są bardzo cenne. No ale właśnie o to chodzi, że tak naprawdę wiele par nie inwestuje wiele w takie właśnie nauczenie się, jak stworzyć dobre małżeństwo. Więc to jest coś, na czym nam zawsze zależało, więc już nawet przed ślubem czytaliśmy jakieś książki związane z właśnie małżeństwem, z tym, jak szczęśliwie je zbudować, czy też z okresem nawet narzeczeństwa, jak dobrze go przeżyć, czy braliśmy udział już przed ślubem w jakichś rekolekcjach z tym związanych. No ale właśnie po ślubie też staraliśmy się w tym nie ustawać. I też Pan Bóg nas poprowadził dość szybko do domowego kościoła, bo już w drugim roku naszego małżeństwa wstąpiliśmy do domowego kościoła. Więc jakby to, co chcę powiedzieć tym słowem wstępu, zawsze staraliśmy się i staramy budować na Bogu nasze małżeństwo, ale to nie oznacza, że oddaliśmy małżeństwo Panu Bogu i teraz siedzimy z założonymi rękami. Tylko właśnie po konkretne takie narzędzia sięgamy i o tych właśnie narzędziach chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć.
No to jest nasz fundament, po prostu. Bóg jest naszym fundamentem. Natomiast no, jeżeli powiemy tylko, że Panie Boże, no, zawierzamy się Tobie i nic nie będziemy robić, to nie zadziała po prostu. Pan Bóg działa w naszych działaniach, tak? Objawia swoją moc. I stąd chcemy się po prostu dzielić, tak? To nie jest jakiś wykład, tylko po prostu nasze dzielenie. I też wiemy doskonale, że tyle, ile jest małżeństw, tyle jest różnic między tymi małżeństwami. Po prostu każde małżeństwo jest zupełnie inne. Do kogoś będzie coś trafiać, do kogoś zupełnie nie będzie to trafiać. Także drodzy radiosłuchacze, jakby chcemy z wami się, jak się właśnie dzielić się po prostu tym, co przeżywamy i mamy nadzieję, że jakby z tego zaczerpniecie. To są też nasze doświadczenia z przebywania z innymi małżeństwami, które zmagają się z różnymi trudnościami, radościami, smutkami, porażkami. My tego słuchamy i po prostu to jest taka wielka skarbnica, również w naszym kręgu właśnie. To jest coś niezastąpionego, że mamy cztery wspaniałe małżeństwa znajomych. To jest właściwie takie jak nasza rodzina i ich słuchamy i to też jest wielka dla nas nauka i to bardzo nam po prostu pomaga w zmaganiu się z taką zwykłą szarą codziennością.
Tak, także inspirujcie się i czerpcie z czego chcecie. No i pierwsza, może już przejdziemy do konkretów.
Tak jest.
Pierwsza taka rzecz, o której chcemy wam powiedzieć, to wydaje nam się, że aby być szczęśliwym w małżeństwie, to trzeba być najpierw szczęśliwym samemu ze sobą. Czyli ja muszę być szczęśliwa sama ze sobą, mój mąż Janusz musi być szczęśliwy sam ze sobą. Wtedy takie szczęśliwe małżeństwo będzie dużo łatwiej stworzyć.
Ale co to znaczy być szczęśliwym samemu ze sobą?
No właśnie, tutaj takie parę punktów nam się wydaje z naszego doświadczenia. Chcemy tutaj rozróżnić.
Znaczy pierwsze, co musimy powiedzieć, że w ogóle chorobą cywilizacyjną, według mnie, jest brak poczucia własnej wartości. Kogo nie spotykam, tak naprawdę ludzie po prostu mówią o sobie często bardzo negatywnie. W ogóle jest taki po prostu, i to mam też kontakt z dziećmi, ponieważ jestem nauczycielem zresztą od niedawna, i widzę to po prostu, jak bardzo ludzie po prostu samych siebie nie lubią. I żeby być szczęśliwym samym ze sobą, musimy tak naprawdę polubić siebie i też troszeczkę siebie poznać tak naprawdę. Temu służą jakieś różne sesje, można nawet...
My akurat powiemy o jednej konkretnej, bo i ja, i mój mąż przeżyliśmy taką sesję w ogóle w różnych latach. Nie byliśmy tam razem. Sesja prowadzona przez jezuitów w Gdyni, w ich centrum duchowości. Sesja poznanie i akceptacja siebie. Krótka, tak naprawdę zdaje się 5-dniowa, ale wiele wniosła w nasze życie. Oboje wnieśliśmy dobre owoce z tej sesji. No właśnie, poznanie po to, żeby siebie lepiej zrozumieć i łatwiej samego siebie zaakceptować.
I każdy z nas tak naprawdę, myślę, wynosi też jakieś różne trudności w naszym życiu. My mamy wspaniałych rodziców, ale nie ma takich rodziców, no tylko Bóg jest najlepszym ojcem, tak? I rodzice ziemscy, choćbym nie wiem, jak bardzo się starali, to zawsze popełnią jakieś błędy. My tak samo wiemy o tym, że popełniamy takie błędy i każdy z nas niesie jakieś takie brzemię.
Chodzi o to, żeby się zmierzyć też właśnie w tym byciu szczęśliwym samemu ze sobą. Trzeba się też zmierzyć ze swoją przeszłością, z rodziną, z której wyszliśmy.
Ale też z środowiskiem, z jakimiś zranieniami ze szkoły, bo to też bardzo często się zdarza, tak, że wynosimy coś po prostu takiego trudnego i my z tym musimy po prostu stanąć naprzeciwko temu, ponieważ nie możemy traktować naszego współmarzonka jako właśnie jakieś takie źródło miłości, w sensie, żeby, bo będziemy takimi wampirami emocjonalnymi, jeżeli sami ze sobą nie będziemy szczęśliwi i będziemy szukać tego szczęścia we w naszym współmarzonku.
Bo człowiek jest trochę tak jak taka studnia bez dna, jak chodzi o potrzebę miłości. Jakby żadne ludzkie tego świata osoby, czy sprawy, czy rzeczy nie są w stanie tej studni bez dna zaspokoić. Jedyną osobą, która jest w stanie zaspokoić naszą potrzebę miłości, takiej bezwarunkowej i pełnej i dogłębnej miłości, to jest Bóg. Kiedyś któryś z moich spowiedników powiedział mi, że jeżeli chcę kochać mojego męża, to ja muszę właśnie z tą studnią niezaspokojoną zwrócić się do Boga, iść najpierw do Boga, spotkać się z Bogiem i starać się ładować te moje akumulatory, które tej miłości potrzebują. Jeżeli Bóg mnie nasyci swoją miłością, to ja wtedy nie potrzebuję już, żeby mnie ktoś kochał. Oczywiście to jest może trochę teoria, tak? Ale do tego zmierzamy. Może tak to nigdy tego stanu nie osiągnę, chociaż kto wie, z Bożą pomocą. W każdym razie jeszcze nie osiągnęłam, ale jest to jakiś krok ku temu, żeby odnajdywać miłość w Bogu. Jak ja czuję się ukochanym dzieckiem Boga, to ja nie idę już do męża tylko po to, żeby on mnie kochał, ale przede wszystkim po to, że teraz ja mogę kochać go. Ja już zostaję Bożą miłością nasycona, ja teraz mogę go kochać. Jest mi wtedy dużo łatwiej, a nie idę po to, jak taka pijawka emocjonalna, żeby tylko z niego brać i zaspokajać tą swoją wiecznie niezaspokojoną potrzebę miłości. Czyli punkt pierwszy, odnajdźmy miłość w Bogu i wtedy łatwiej będzie nam kochać, dawać tą miłość.
I zaakceptujmy samych siebie. To jest właściwie, myślę, że taka
akceptacji
bardzo...
akceptacji siebie też bardzo, przepraszam, że ci weszłam w słowo, pomaga, jeżeli jest taka potrzeba, terapia jakaś. My tak liznęliśmy oboje z mężem tej terapii, ale uważamy, że jest to na tyle istotne, że chcemy to powiedzieć tutaj. Bo terapia nie tylko nam pokazuje jakieś zranienia, ale też właśnie pomaga nam uświadomić sobie te zasoby, te wspaniałe bogactwa, które na przykład z domu rodzinnego wynieśliśmy. Natomiast też pomaga nam się zmierzyć właśnie z jakimiś zranieniami czy negatywnymi wzorcami, które otrzymaliśmy, bo jeżeli z tym wszystkim każdy z małżonków zrobi porządek sam w sobie, to po prostu dużo łatwiej będzie nam szczęśliwe małżeństwo i rodzinę zbudować. Jakby w sposób świadomy będziemy wiedzieć, skąd niektóre zachowania nasze wywodzą się, bo na przykład uświadamiamy sobie, że no, zostaliśmy skażeni jakimiś negatywnymi wzorcami i trudno jest się tak od razu z tego wyrwać, więc czasami je powielamy w naszym małżeństwie. Ale jak jesteśmy już tego świadomi, że to jest powielanie wzorca i tego nie chcemy, to jest nam łatwiej już 50% sukcesu, żeby się z tego wzorca wyrwać. A z drugiej strony w takiej terapii właśnie uświadamiamy sobie wielki zasób, który gdzieś od przodków, bo to nie tylko od pierwszego pokolenia wstecz, ale od przodków w ogóle wynieśli. Ja tak przynajmniej miałam w mojej terapii, że uświadomiłam sobie wielkie bogactwo, jakie mi moja babcia, prababcia przekazała. I człowiek właśnie wtedy też łatwiej nabiera tej akceptacji, pewności siebie, tej swojej wartości, że ma w sobie wiele takich cech, takiego zasobu dobrego, którym właśnie może się dzielić i ubogacać swoją rodzinę, swoje małżeństwo, swoje dzieci.
No i to pomaga do tego, temu, żeby zaakceptować samego siebie. Bo jeżeli akceptujemy siebie, naszą osobowość, bo to jest kolejny punkt, do którego chcemy przejść, to pozwala nam właśnie żyć bardziej szczęśliwie, tak? Bo ja siebie na przykład, ja jestem sangwinikiem raczej. I po prostu jestem osobą taką, która po prostu jest raczej radosna wśród osób. Czasami palnę coś głupiego, jakieś się przejęzyczę. I odkąd wiem o tym, że jestem tym sangwinikiem, tak, że no właśnie zawsze palnę jakąś głupotę, to tak się śmieję, że, bo przez długi czas, przez kilka lat prowadziłem takie ewangelizacyjne wieczory uwielbienia i często na tych wieczorach uwielbienia mówiłem, że słuchajcie, ja tu coś palnę śmiesznego, ja palnę jakąś głupotę i ja wiem, ja to akceptuję, po prostu ja to akceptuję w sobie i o tyle łatwiej mi jest żyć po prostu w tym świecie i też w związku małżeńskim, tak?
No właśnie, jeżeli poznamy osobowość, ja jako żona mojego męża, poznam jego osobowość, jakby zrozumiem, kim on jest i co się z tym wiąże, będzie mi dużo łatwiej akceptować jego zachowania, które mnie dotąd drażniły. Będą mnie drażnić dużo mniej, mówię to z własnego doświadczenia. W 2011 roku byliśmy na takich rekolekcjach, bardzo mocnych rekolekcjach 15-dniowych domowego kościoła i był tam z nami ojciec Rafał Kogut, który bardzo nam wtedy pomógł w takiej rozmowie osobistej z nim. Ja wtedy jeszcze nie znałam swojej osobowości i bardzo mnie trapiło, dlaczego ja tak często jestem taka smutna.
Nie tylko ciebie, ja też właśnie zastanawiam się, dlaczego Julia ciągle ma jakąś depresję, ciągle są jakieś po prostu jakieś problemy i tak dalej. No już
no właśnie.
Kobiecość, tak, i różne fazy w ogóle, tak, cykly kobiety, to nie wyjaśnią, tak, tego, dlaczego tak często Julia ma po prostu jakiś taki dziwny stan.
No właśnie, a teraz już wiemy, że mój mąż jest sangwinikiem, więc sangwinik w połączeniu z melancholikiem to jest swego rodzaju mieszanka wybuchowa, ponieważ jego do szału doprowadzały te moje smutki, no bo on jako sangwinik chciał się wiecznie cieszyć. No i
do szału może nie, ale
no, tak.
Do szału może nie i nie eksplodowałem.
No bo nie jest cholerykiem, no właśnie.
Tak, dobrze, ale na pewno jest to trudne.
Podsumowując, ja wtedy poszłam z tego ojca Rafa i że dlaczego jestem ciągle taka smutna, co jest ze mną nie tak. I to właśnie on skierował nas do takiej książki, którą też chcieliśmy bardzo serdecznie na antenie polecić, bo ona bardzo pomogła naszemu małżeństwu w budowaniu szczęścia. To jest Osobowość Plus Florence Litauer. I właśnie po lekturze tej książki zrozumieliśmy, że ja jestem melancholiko-cholerykiem, a mój mąż jest przede wszystkim sangwinikiem i to, co mnie drażniło wcześniej w moim mężu, że właśnie te jego głupkowate czasem zachowania i zabawy, tak, kochanie.
Tak, przyznaję.
To ja, wiedząc jakby po lekturze tej książki, że a no to jest normalne, on tak po prostu ma, bo jest sangwinikiem. Od razu dużo łatwiej. Nie, że ja mam jakiegoś dziwaka męża, tylko on jest po prostu sangwinikiem.
Jestem tak jak samo... ryba w wodzie wśród ludzi, a moja żona patrzy się na mnie jakoś tak podejrzliwie. Dlaczego? Dlaczego? Bo też mam tak, że jak jestem wśród ludzi, no to po prostu nagle staje się właśnie jeszcze taki bardziej...
Włącza mu się program.
Włącza mi się program żywiołowy i po prostu a żona patrzy się na mnie tak właśnie tak zawsze tak...
Tak, no i generalnie po tej książce już na przykład jak czasami mi jest smutno i Jasiu jeszcze ma taki z automatu, co się stało, a oczywiście czasami może być jakieś poważne źródło tego smutku, my tego nie bagatelizujemy, ale są takie sytuacje, o których my już wiemy oboje z mężem i ja mu wtedy mówię, no to jest taki mój melancholiczny smutek i wtedy wszystko jest jasne, jego to już nie drażni, ja też to akceptuję, no bo wiem, że mam do tego prawo jako melancholik, jakby nie, że no prawo ma każdy, ale
nie
jest to u mnie naturalne, tak. Czy jakiś właśnie mój choleryzm jednocześnie, że ja sobie wiecznie stawiam jakieś cele do wykonania.
Tak, żona ma tak, że jak jest jakieś zadanie do wykonania, to nagle uruchamia
to ja
się i działa po prostu ten, jak się skończy to zadanie, to nagle jest taki opad po prostu i tak siedzi, po prostu nie może znaleźć sobie miejsca
bo nie ma zadania do
akceptuję. To jest dużo łatwiej, kiedy się rozumie tego współmałżonka, rozumie się jego temperament, to ułatwia po prostu jakby to funkcjonowanie, no bo wiem, aha, no dobra, no to jest to, no więc ja to akceptuję, rozumiem i ja też jestem wtedy w stanie w jakiś sposób reagować na to, taki pozytywny sposób, tak, żeby pomóc, tak, że wiem, że na przykład ona jest w jakiś sposób rozdrażniona, okej, no to może nie potrzeba, nie będę, że tak powiem, jej dodatkowo rozdrażniał, tylko po prostu zostawię ją z tym po prostu, żeby jakoś tam sobie to przepracowała. Dobrze, ale przejdźmy do kolejnego punktu, bo on jest myślę, że też bardzo istotny. Myśmy zanim staliśmy się w ogóle narzeczonymi, przechodziliśmy taki fantastyczny kurs Wieczory dla zakochanych.
Tak, naprawdę to jest kurs przedmałżeński, ale żeby go przechodzić nie jest wymagane być narzeczonymi. My tak właśnie skorzystaliśmy z tej furtki.
Tak, i to było bardzo fajne, ponieważ to było takim metodą dialogową i mieliśmy wśród różnych tematów, o których dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy na temat hierarchii wartości. I to jest coś, co naszym zdaniem bardzo pomaga też w jakiś sposób pozycjonować nasze małżeństwo. Względem Boga, względem naszego życia. Bo,
względem celów życiowych.
Tak, ponieważ razem mieliśmy stworzyć nasze własne hierarchie wartości i potem je porównać.
To właśnie nie razem. Każdy najpierw miał osobno,
każdy osobno, a potem mieliśmy to po prostu skonfrontować, zobaczyć, jak to wygląda.
Tak, i stworzyć oczywiście z tego naszą wspólną hierarchię. Z tych dwóch, jedną wspólną. wspólną.
Tak, i w jakiś tam stopniu oczywiście one się zgadzały, ponieważ no, Bóg był na pierwszym miejscu, tak, rodzina.
Małżeństwo na drugim, ale na trzecim dzieci.
Tak, były różne punkty, które powiedzmy były na przykład u mnie wyżej, u Julii niżej, tak? I mieliśmy stworzyć tą wspólną hierarchię. Nam to w miarę poszło sprawnie, ale z pewnością jest tak, że jest wiele małżeństw, które no, mogą mieć bardzo daleko od siebie różne wartości, tak?
Czy cele.
Jakieś cele. I dobrze jest, zanim się wejdzie w związek małżeński, albo już w trakcie ten, po prostu zrobić, stworzyć sobie taką hierarchię wartości i starać się też jej trzymać. No to jest jakaś nauka kompromisu też, bo musimy dojść do tego, no że jedno może zrezygnuje z czegoś, albo inaczej, raczej szukać takich rozwiązań, żeby obydwie strony były szczęśliwe.
Mhm. Jak kiedyś prowadziliśmy z żoną tego rodzaju wieczory dla zakochanych i właśnie trzeba było stworzyć tą hierarchię wartości, to okazało się, że niektóre pary miały tak rozbieżne zestawy tych wartości, że po prostu stwierdziły, że one nie nadają się do tego, żeby razem stworzyć małżeństwo i wycofały papiery
tak
w trakcie
być,
tych spotkań. Także to jest bardzo dobre, jeżeli tak, tego rodzaju stawiamy sobie wstępnie jakieś wymagania, żeby porozmawiać o tym, co jest ważne. Nie
tak,
tylko
tak,
ach,
właśnie,
och, ale konkretnie, co jest ważne dla ciebie?
Tak, to są bardzo cenne właśnie w tym, to jest ruch spotkań małżeńskich, też go gorąco polecamy. Ruch spotkania małżeńskie, to jest stricte dla małżonków, ale oni dla wszelkim etapie małżeństwa, tak? Szczególnie też dla małżeństw w kryzysie, ale nie tylko. Natomiast właśnie ten sam ruch organizuje spotkania dla narzeczonych, czy nawet jeszcze dla par, wieczory dla zakochanych i polecamy bardzo serdecznie. Tam właśnie tego się nauczyliśmy. No i dobrze, mamy tam naszą wspólną hierarchię wartości i ona nam w konkretach życia pomagała już nieraz. Bo jak na przykład musieliśmy podjąć jakąś ważną decyzję, i był jakiś dylemat, wybrać to czy to, to znając tą hierarchię, no to jakby wybieraliśmy tą wartość nadrzędną, tak? Więc wtedy łatwiej nam było tą decyzję podjąć. Albo jak mamy jakieś cele życiowe określone, priorytety, że na przykład priorytetem dla nas ponad karierą zawodową jest wychowanie dzieci. No to też nieraz w różnych życiowych decyzjach, mając jasno określony ten priorytet, no podejmowaliśmy jakieś decyzje, nie wiem, na przykład o mojej rezygnacji z pracy w operze, bo ja przez parę lat pracowałam w operze, jest to dla mnie bardzo pasjonująca praca, ale no przynajmniej na jakiś czas z niej zrezygnowałam właśnie dlatego, żeby być bardziej dla dzieci. No i właśnie mając takie wspólne hierarchie, łatwiej jest te decyzje podejmować, bo gdyby ona nie była wspólna i na przykład mąż miałby wyżej, to jest prozaiczny przykład, zarabianie pieniędzy, tak, to na przykład może on by nie był zadowolony z mojej decyzji rezygnacji z opery, bo że teoretycznie mielibyśmy wtedy mniej pieniędzy. A tak, mając to wspólnie, wiedzieliśmy, że to jest dla nas ważniejsze i łatwiej było tą decyzję w jedności podjąć.
Oprócz tej hierarchii warto też na przykład sobie wyznaczyć jakieś cele. To może być coś bardzo prozaicznego, jak na przykład, nie wiem, że decydujemy, że chcemy zbudować dom. I to też w jakiś sposób nam ustawia pewne zadania, które stawiamy sobie przed sobą i pewne dążenia, tak? I mamy jakiś plan do tego. I takie cele mogą być właśnie bardzo duże, takie na przykład jak budowa domu. W naszym przypadku to też właśnie był taki jeden z takich bardzo ważnych...
A dzieci?
No,
dzieci są znacznie wyżej.
Dzieci są znacznie wyżej i one są bardziej na stałe, ale mogą być właśnie takie krótsze cele, albo dłuższe, także warto też właśnie o tym rozmawiać i jakby sobie to wyznaczać, tak? Bo tak świadomie po prostu mówić, do czego dążymy. Dobrze.
No i chcieliśmy teraz powiedzieć o kolejnej rzeczy, takiej naszej ulubionej, bo to jest takie clue, sedno wszystkiego, że my głosimy taką teorię, że miłość to nie uczucie. Generalnie zdarzało nam się już nieraz gdzieś tam głosić takie prelekcje dla młodzieży, na przykład po szkołach, na jakichś zajęciach wychowania do życia w rodzinie na przykład. I mówiliśmy młodzieży, że miłość to nie uczucie, to patrzyli się na nas bardzo dziwnie. Albo gdy zadawaliśmy pytanie, czy miłość to uczucie, to wszyscy kiwali głową.
100% było, że tak, to jest uczucie, oczywiście.
No, oczywiście, w pewnym sensie to prawda, ale my właśnie nie chcemy mówić o tej uczuciowej miłości, tylko dla nas najważniejsza teoria jest taka, że miłość to decyzja, a nie uczucie. A dlaczego? Dlaczego o tym mówimy? Bo uczucia są bardzo, bardzo zmienne. Raz mogę mojego męża kochać, uczuciowo go kocham, innym razem moje uczucia mówią mi, że go po prostu nienawidzę, że mam go ochotę rozszarpać, jestem tak na niego wściekła. No to wtedy te uczucia nie mają wiele z miłością wspólnego. I właśnie dlatego prawdziwa miłość to jest decyzja. my w momencie ślubu podejmujemy decyzję, że chcemy być ze sobą na zawsze i do końca życia. Jeżeli ktoś ma właśnie dane małżeństwo, ma w świadomości tą teorię, że oni podjęli decyzję i tego już nic nie zmieni, to też myśli się wtedy zupełnie innymi kategoriami, kiedy mijają te lata stażu małżeńskiego.
No i w związku z tym mamy pewną taką naszą teorię. I tak szczerze powiedziawszy, nie jesteśmy do końca w stanie określić, kto na co wpadł. Podejrzewamy, że to mi się gdzieś tam, mi się najpierw utworzyło coś takiego i to właśnie chyba podczas jakichś takich prelekcji właśnie dla dzieciaków, bo my sobie wyobrażamy nasze małżeństwo i teraz tutaj odnoszę się do waszej wyobraźni, tak, żebyśmy wyobrazili sobie taką linię ciągłą po prostu. I tą linią jest nasze małżeństwo. I to jest stała linia, tak, jest to po prostu coś stałego. To jest nasza decyzja o tym, że jesteśmy małżeństwem, tak, podjęliśmy taką decyzję i to jest niezmienne. Wyrzuciliśmy w ogóle z naszego słownika słowo rozwód.
Taka opcja nie istnieje
po prostu taka opcja po prostu jest długa linia. I teraz ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że nad i pod tą linią znajdują się odcinki, tak, tu odnosimy się do matematyki, zamknięte odcinki. I te odcinki powyżej to są pozytywne wydarzenia albo pozytywne okresy w naszym życiu, czyli mamy na przykład, nie wiem, chrzest dziecka albo, nie wiem, albo jakiś, nie wiem, dobry tydzień z żoną na przykład na wakacjach, czy jakaś randka małżeńska. To jest taki odcinek, który jest pozytywny.
Albo po prostu jakiś okres, kiedy przez dłuższy czas jakoś nie mamy większych spięć, wszystko dobrze się dogadujemy.
I na dole, poniżej tej linii, znajdują się też okresy trudne, tak? Takie, które są na przykład przykre, tak? Jakieś trudne słowa, jakaś kłótnia, może być jakieś trudne wydarzenie w naszym małżeństwie, ale to nadal są tylko i wyłącznie odcinki. One się kończą, one mają początek i koniec, natomiast linia małżeńska trwa. I ja to sobie właśnie wyobrażam w ten sposób, że jeżeli tak jest, że to są tylko odcinki, to po co się kłócić? W sensie, po co są, nie ma sensu mieć cichych
dni.
Tak, po co ciche dni? Po co ciche godziny tak naprawdę? Jeżeli mam świadomość, że ja będę z tą osobą zawsze, tak?
Aż do
końca mojego życia, no to po co przedłużać jakby ten okres jakiegoś takiego właśnie
męczenia się.
Nawet ukuliśmy takie fajne sformułowanie. Ja to tak zacząłem do Julii. Jak widziałem, że jest jakoś tak zdenerwowana, coś widziałem, że jest coś niesamowite, tak mówię, słuchaj, czy możemy ominąć ten fragment, kiedy ja cię przekonuję, żebyś mi powiedziała, o co chodzi?
No bo wiecie, jak się pokłócimy, to ja oczywiście mam takiego klasycznego focha, że jestem na niego zła co się stało? Nic. Więc wiadomo, że się stało, ale ja mam focha i nie mówię.
Słuchaj, no nie ma co. No, jesteśmy małżeństwem, będziemy tym małżeństwem, więc po co się męczyć?
Ominijmy ten fragment, kiedy ja cię przekonuję, żebyś mi wreszcie powiedział, o co chodzi i po prostu powiedz mi, o co chodzi.
Mamy
takie nasze hasło, stosuję też go ja do Jasia czasami,
chociaż
jak on ma focha.
To jest takie postscriptum dodatkowe. Na facetów nie zawsze działa, bo tak to jest. Faceci mają problemy z określeniem swoich uczuć. Ja przynajmniej tak mam. Albo źródeł tych uczuć. U mnie często jest tak, że najpierw przyszło uczucie, a ja potem dochodzę do tego, dlaczego tak naprawdę tak zareagowałem, dlaczego tak się denerwowałem. Julia mi czasami mówi, widzisz, że jestem niezadowolony, coś jestem wkurzony. Ja mówię, no co się dzieje? No to omijmy ten fragment. Słuchaj, ale Julia, tam jeszcze nic nie ma, wiesz? Za tym fragmentem jeszcze nic nie ma, bo ja jeszcze nie doszedłem do tego, dlaczego jestem na ciebie zły, ale wiem, że jestem zły, więc pozwól mi chwilę poczekać, zastanowić się nad tym, dlaczego.
Wracając do tego, co mąż powiedział, to właśnie we współczesnym świecie jest taka tendencja, że jak coś się psuje, to się to wyrzuca. No żyjemy w takich czasach, prawda? Zepsuje się radio, no to się go nie naprawdę, tylko się wyrzuca, kupuje się nowe. I niestety ludzie też tak podchodzą nieraz do małżeństwa i właśnie stąd jest ta nasza teoria, że ciche dni nie mają sensu, bo jak coś się psuje, to trzeba to naprawić na bieżąco.
Dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnego bardzo istotnego punktu. Aha, jeszcze...
A jeszcze chciałam coś ważnego dodać, cofnijmy się jednak.
Jednak cofnijmy się.
Bo chciałam doprecyzować, że miłość to jest decyzja, a nie uczucie, ponieważ myślimy sobie, że często małżonkowie, jak przeżywają taki okres, że, no, że jest między nimi nie tak, że już nie czują tej miłości, co kiedyś, to myślą sobie, już się między nami skończyło, już nie ma tego czegoś, już nie czujemy miłości, już się nie kochamy. No, mówię tak, bo wiele razy słyszałam takie słowa z ust innych ludzi. A właśnie jeżeli będziemy świadomi tego, że miłość to nie uczucie, no to jakby takie słowa nie będą jakimś kierunkiem ku temu, żeby iść w stronę rozwodu, bo już nasza miłość się skończyła, tylko do tego, żeby to małżeństwo po prostu naprawiać.
Dokładnie. A teraz przejdźmy do kolejnego punktu, który w naszym odczuciu jest bardzo istotny, do komunikacji.
To jest
każdy z tych tematów, tak naprawdę my tutaj tak pobieżnie pewne rzeczy mówimy, no bo to jest tak naprawdę każdy z tych tematów mógłby być na osobną audycję.
Wiadomo, to są rozmowy niedokończone, szybko.
Tak, nie bardzo niedokończone, tak. Ale mieliśmy to szczęście, że ja właśnie kiedyś podczas jakichś rozmów z panią psycholog poznałam w ogóle takie pojęcie jak zasady dobrej komunikacji. Ona mnie ich wtedy nauczyła. I to jest bardzo ważne, żeby w małżeństwie je znać. Więc powiem najpierw pokrótce, bo uważam, że warto, czego nie należy robić w zasadach dobrej komunikacji, a później powiem w takim razie, co należy. Nie należy używać przesady. Kiedy po prostu ze sobą rozmawiamy, albo kiedy się kłócimy, ale też w zwykłej, codziennej rozmowie. Nie używamy przesady, czyli nie mówimy ty zawsze, ty nigdy. Nie powołujemy się na sojuszników, czyli a Gosia powiedziała, że, albo a moja mama też tak uważa. Nie wyciągamy spraw z przeszłości. Skupiamy się na danym problemie tu i teraz. Czyli na przykład, a rok temu też tak zrobiłeś. Nie stosujemy ironii. Jasne, najlepiej się teraz na mnie obraź. Nie stosujemy pytań retorycznych. A nie mówiłam? Zawsze tak musisz? I co? Zadowolona? I po co ci to było? Nie używamy uogólnień. Wszyscy oni są po jednych pieniądzach. Nie porównujemy do innych, zwłaszcza do teściów, bo to jest taka największa szpila po prostu, jak na przykład się zdarza coś powiedzieć, tak,
szczególnie
porównując do rodzica.
Szczególnie na początkowym etapie małżeństwa, kiedy wchodzimy już, jesteśmy tacy...
Tak, jak na przykład żona powie mężowi, jesteś jak twój ojciec.
Tak, to jest bardzo bolesne. Szczególnie właśnie na tym takim wstępnym etapie. Potem też, ale to jest no, ten, kiedy właśnie tworzymy jakby tą naszą komunię, tą nową jakość, tak, to nowe małżeństwo, to wtedy jest się bardzo przewrażliwionym na tym punkcie. Przynajmniej my tak mieliśmy i myślę, że znamy wiele małżeństw, które też takie przeżywało coś.
Tak, ale też jest bardzo bolesne dla żony czy męża, jeżeli porównujemy do innych małżeństw, w tym sensie, że na przykład mąż powie do żony, Kasia jakoś daje rady ze swoimi dziećmi, a ty wiecznie narzekasz. No to jest bardzo raniące, tak? Lepiej powiedzieć, martwię się tym, że jesteś taka zmęczona naszymi dziećmi, jak mogę ci pomóc? Albo zastanówmy się, co możemy z tym zaradzić. Albo w drugą stronę, jak żona powie mężowi, Jacek więcej pomaga swojej żonie niż ty mi. No to też jest bardzo niezgodna z zasadami dobrej komunikacji. Lepiej powiedzieć, chciałabym, żebyś mi więcej pomagał, bez tego porównywania. No, czego jeszcze nie robimy? Nie poniżamy, nie grozimy, nie używamy raniących aluzji, to oczywiste. Nie stosujemy negatywnych interpretacji, na przykład ty się mną już nie interesujesz, ty mnie już nie kochasz. Chociaż my tak czasami sobie mówimy, ale to pół żartem, żeby się tak trochę podrażnić. Tak.
Podrażnić, żeby ta druga strona zareagowała. Tak.
Takie słowo.
No poruszyć po prostu.
No, taki żarcikiem, tak?
W ogóle, jeżeli chcecie, to mamy na naszym blogu, mamy artykuł właśnie na temat komunikacji. To się nazywa Kłótnia, chleb poprzedni małżonków. Tam mamy omówione te tematy.
No właśnie, ale to co w takim razie robić? Jak poprawnie się ze sobą komunikować? I tutaj przychodzi nam z pomocą kolejna pozycja książkowa, którą bardzo chcemy polecić, czyli Porozumienie bez przemocy Rosenberga. Uważamy tę książkę za genialną. Właściwie to
moja żona.
Bo ja dopiero zacząłem
czytać.
Pigułkę jej przeczytał, a jeszcze nie całą. Jesteśmy właśnie w tej chwili, widzicie, 10 lat po ślubie jesteśmy na etapie wdrażania tej książki, czyli no ciągle staramy się nad małżeństwem pracować, tak szczerze to powiemy. Więc co robić? W skrócie tylko powiem, ale odwołuję słuchaczy do tej książki, że powinniśmy jakby naszą komunikację oprzeć na czterech takich punktach. Mówimy o faktach, o tym, co spostrzegamy. Nazywamy suche fakty to, co widzimy. Po drugie, mówimy, jakie uczucia w nas wywołuje ten właśnie suchy fakt. Czyli coś się wydarzyło, ja mam z tego w związku z tym takie, a takie uczucia. Punkt trzeci, skąd się biorą te uczucia? A one się biorą z jakichś niezrealizowanych i niezaspokojonych potrzeb. Czyli czuję się tak, ponieważ na przykład moja potrzeba bliskości nie jest zaspokojona. I punkt czwarty to są jakieś konkretne prośby. Czyli w związku z tym proszę cię, spędź dzisiaj ze mną wieczór na przykład.
Tak, ostatnio mieliśmy trzydniową kłótnię, tak?
Rozłożoną na trzy wieczory.
Tylko po to, żeby po tych trzech dniach już tacy zmęczeni, ja wreszcie doszedłem do tego, o co chcę poprosić moją żonę i po prostu powiedziałem, że po tych trzech dniach takiej walki, no ale to też jest potrzebne, tak? Żeby miętolić po prostu temat tak długo, jak się da. że powiedziałem, że potrzebuję ze strony Julii więcej pomocy. Tak. Taki prosty komunikat, ale naprawdę jako facetowi naprawdę ciężko było mi dojść do tego. W międzyczasie wyplułem z siebie mnóstwo negatywnych emocji, bo to wszystko było takie strasznie niepoukładane, ale no to tylko pokazuje na to, że właśnie to pokazuje tylko to, że właśnie warto mówić o tym i w ogóle uczyć się tego, bo my faceci...
Tej poprawnej komunikacji, tak.
Tak, my faceci mamy z tym problem, no i przynajmniej ja i tak jak obserwuję znajomych...
Myślę, że większość społeczeństwa ma z tym problem, bo zostaliśmy wychowani w takim duchu, gdzie no nie znano tych zasad, tak? I dopiero musimy się tego uczyć trochę jak nowego języka. Ale generalnie wszystko to opiera się na tym, żeby używać komunikatu z ja, a nie z ty, i żeby dużo mówić o uczuciach, bo uwaga, uczucia nie podlegają ocenie moralnej. To jest bardzo ważne. Każdy ma prawo czuć to, co czuje. Nie należy krytykować, że żona czuje coś. No jak to czuje, to po prostu czuje.
Nie mogę powiedzieć,
krytykować
że...
można tylko to, co z tym robię ewentualnie.
Nie mogę powiedzieć, że no, ty jesteś dziwna, bo ty jesteś smutna, tak? W sensie, że czujesz... Ta Julia mi mówi, że jest nieszczęśliwa. Mówię, no nie, nie możesz być nieszczęśliwa.
Prawa.
Nie masz prawa być nieszczęśliwa. Mówię, no ale
jak
to jest jej uczucie.
To jest, teraz więc... musimy tylko za tym uczuciem iść, jak za takim posłańcem z jakąś informacją o nas samych, nie? I musimy dojść właśnie, co nam to uczucie o nas mówi. No ale dobra, dochodzimy teraz do kłótni, bo kłótnia, jak to przed chwilą mąż powiedział, taki mamy tytuł jednego postu, chleb powszedni małżonków, bo my uważamy, że małżeństwa, które się nie kłócą, to albo są małżeństwa dwóch skrajnych flegmatyków, albo coś jest nie tak. Przynajmniej ja jako choleryk
tak
uważam.
Nasze słowa. To nie są nasze słowa, podeprzyjmy się panem Jackiem Pulikowskim,
tak,
bo to on chyba to powiedział.
Powiedział,
że małżeństwo, które się nie kłóci, to znaczy, że nie żyje. Więc podpieramy się osobą dużo mądrzejszą niż my.
I to jest właśnie bardzo ważne, żeby mieć tą świadomość, że kłótnia sama w sobie nie jest niczym dziwnym ani złym. Jeżeli się małżonkowie, drodzy, kłócicie i to nawet często, to jeszcze samo w sobie nie jest niczym złym. Rzecz w tym, jak to robicie. I właśnie my ciągle po 10 latach ciągle nad tym pracujemy, jak się kłócić, tak? Żeby to była kłótnia nie raniąca, tylko konstruktywna. No i właśnie, jak to zrobić?
No pierwsza sprawa w ogóle, to musimy stanąć w takiej pozycji, że my kontra problem. Znaczy w sensie, że to nie jest tak, że my walczymy ze sobą, tylko my walczymy
stoimy,
z problemem.
My stoimy po jednej stronie barykady. To też mi kiedyś jeden genialny jezuita powiedział, mój kierownik duchowy, że stoimy po jednej stronie barykady w kłótni, a po drugiej stronie jest ten problem. Czyli trzeba po prostu doprecyzować, o co w ogóle chodzi w tej kłótni, uświadomić sobie, co konkretnie jest problemem.
I nazwać ten problem.
Tak. I szukać rozwiązania dobrego dla obu stron. To jest w ogóle też genialne, bo kompromis to jest takie średnie słowo. Każdy musi z czegoś zrezygnować. No w pewnym sensie tak, no też na tym polega miłość. Ale dużo lepiej jest szukać rozwiązań dla dobrych dla obu stron.
No i no, nie da się ukryć. Trzeba miętolić.
No właśnie, niektórzy mężowie tak...
To często kobiety tak mają, że po prostu potrzebują tego, żeby po prostu temat, no że tak powiem, przemyśleć i porozmawiać o nim już tak bardzo, bardzo, bardzo szczegółowo i dogłębnie.
I na przykład 10 razy powtórzyć to, tak, co już mąż dawno wie, ale ona jeszcze, ta żona nie czuje się usatysfakcjonowana, jeszcze nie jest pewna, czy on na pewno zrozumiał i poczuł to, co ona czuje i czy na pewno wszystko jest jasne. I nieraz mężowie, wiem, bo to tak z opowiadań przyjaciół czy kogoś, że oni już nie chcą tego miętolić, no że już gadamy o tym od 2 godzin, ile ty jeszcze chcesz, no ale właśnie my kobiety
inni
tak
mężowie,
mamy, przynajmniej widzę po sobie.
No jeszcze na przykład
to miętolenie do pierwszej w nocy jest naprawdę potrzebne, albo przez 3 dni.
Ale są takie na przykład takie sytuacje, kiedy Julia mówi, no powiedz to, co ja czuję, tak, że Julia potrzebuje tego, żeby też po prostu, żebym ja nazwał te uczucia, nazwał ten problem, który jest w niej, tak.
Żebym ja widziała, że on mnie naprawdę zrozumiał.
No. A ostateczną bronią przeciwko kłótni są poduszki.
Tak,
bądź inne łagodne przedmioty, którymi możemy rozładować też negatywne emocje.
Bo czasami w kłótni utkwimy w takim martwym punkcie, że już po prostu 3 godzinę gadamy, tam dyskutujemy na ten jakiś problem i jakoś już w sumie nie wiemy właściwie, o czym my gadamy, ale emocje są w nas bardzo silne i takie trudne i to wtedy już tak patrzymy na siebie i tak... dawaj poduszki i się naparzamy poduszkami. Albo nieraz jest tak, że po prostu w pewnym momencie siedzimy na burmuszeniu już od 15 minut w końcu parskamy śmiechem, bo już sami nie wiemy, o co się kłóci.
To jest już aż śmieszne.
No ale generalnie kłótnia jest czymś normalnym, bo małżeństwo to starcie dwóch różnych właśnie osobowości, różnych wizji, oczekiwań, różnych tego, co wynieśliśmy z naszych domów rodzinnych. Więc jest to, no kłótnia jest czymś naturalnym. Rzecz w tym, żeby ona nas budowała, a nie niszczyła.
To jeżeli będziemy przeżywać te kłótnie w pozytywny sposób, właśnie taki, to będzie budować szczęście w naszym małżeństwie. Będziemy się coraz lepiej rozumieć, a im bardziej siebie rozumiemy, im bardziej poznajemy, tym jesteśmy tak naprawdę szczęśliwsi w tym
No właśnie,
związku.
I teraz dochodzimy do sedna sprawy takiego wisienka na torcie, która jest najważniejsza, która jest podstawą tego tortu, że to wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy, byłoby dla nas, to co mówiłam na początku, dużo trudniejsze, gdyby nie relacja z Bogiem. Bo nieraz jest tak, że właśnie znamy te zasady dobrej komunikacji, staramy się je stosować, kłócimy się, staramy kulturalnie, ale średnio nam idzie na przykład. I 3 dzień już tam miętolimy i w końcu po prostu na przykład mówimy sobie, ty, kiedy byłeś ostatnio w spowiedzi? Na przykład, tak.
Albo weź i zrób namiot spotkania. Namiot spotkania, no to jest medytacja, tak? My jesteśmy w domu w kościele i jest to takie codzienne zobowiązanie każdego małżonka.
I tak naprawdę to ostateczne oczyszczenie po różnych kłótniach następuje tak często albo po tym namiocie spotkania, kiedy ja po prostu pójdę, zamknę się sama w pokoju na 15 minut przynajmniej i sam na sam z Panem Bogiem sobie posiedzę i sobie o tym z Nim porozmawiam.
Ze Słowem Bożym.
Tak, właśnie, nad jakimś fragmentem z Biblii. I wtedy ja wychodzę z tego pokoju i wtedy dopiero widzę, co ja narobiłam i idę do Jasia, do Janusza, mojego męża, potocznie Jasia. I mówię, przepraszam. Albo po prostu spowiedź, tak, gdzie możemy, mamy takie szczęście, że od 2 lat mamy tego samego kierownika duchowego, stałego spowiednika. Też się nieraz łzy wyleją na spowiedzi, ale właśnie, no Jezus nas tym wszystkim oczyszcza i uzdrawia i On daje nam tą taką naprawdę moc, żeby sobie przebaczyć i żeby dalej iść i budować. No bo mimo, że znamy te wszystkie zasady, że się staramy, to i tak siebie ranimy. Przez te 10 lat wiele się razy zraniliśmy, no jesteśmy tylko ludźmi i egoistami. No tak, taka
bardzo
prawda.
Nam też pomaga dialog małżeński. To jest też jedno z takich zobowiązań, że co miesiąc siadamy sobie razem z Panem Jezusem, zapalamy świeczkę i razem z Nim planujemy sobie po prostu na przykład kolejny miesiąc. Rozmawiamy na te różne tematy. Często
no właśnie, nie tylko planujemy, ale też oczyszczamy atmosferę na takim dialogu małżeńskim, bo jest to czas, kiedy dzieci śpią albo ich nie ma w domu i mamy te na przykład 2 godziny spokoju, kiedy na różne trudne tematy możemy w spokoju porozmawiać, a nie gdzieś w biegu przypadkiem wychodząc do pracy właśnie używając jakichś raniących aluzji.
No i ostatni punkt, to już jest taka wisieneczka ostatnia, to wszystkie takie elementy, które budują
to szczęście tak na co dzień.
Tak na co dzień. To jest na przykład herbatka do łóżka, jakieś wyjście na randkę. To są takie rzeczy, które trzeba naprawdę zwracać uwagę i dbać
kwiaty
o nie, nawet sobie zapisywać.
Żony.
Kwiaty niezapowiedziane. Od razu mówię, drodzy panowie, że kwiaty, które są dane bez okazji, mają siłę rażenia atomową.
Tak.
Także polecam właśnie robić po prostu tak, że no, przechodzę koło kwieciarni i się zastanawiam, kiedy ostatni raz dałem kwiatka mojej żonie. To naprawdę nie musi być jakiś nie wiadomo jaki bukiet, ale od tak, żeby niezapowiedzianie po prostu...
Albo zerwać na łące bukiet maków i habrów.
Jeszcze lepiej, bo samemu zrobiłem.
My mamy taki zwyczaj, że raczej nie idziemy spać, póki sobie wieczorem nie siądziemy razem na kanapie albo przed kominkiem, a latem to na naszym tarasie, co uwielbiamy z lampionami. Mój mąż...
Na niebieskiej ławeczce.
O, tak właśnie, tak. Mój mąż też świece zapala, lampiony, jest pięknie i po prostu opowiadamy sobie, co nam się wydarzyło. I to jest taki nasz rytuał małżeński, nasz osobisty. Że na przykład najpierw ja mówię po kolei, co ja przeżyłam po kolei tego dnia, co mi się tam wydarzyło, opowiadam, nawijam, później Jasiu mi albo na odwrót. I też uważamy, że małżonkowie powinni być wobec siebie przeźroczyści. Tak jak Adam i Ewa byli wobec siebie nadzy, to słyszałam kiedyś takie tłumaczenie, że to oznaczało przeźroczyści, czyli jakby nie mamy przed sobą żadnych tajemnic. No, po prostu nie ma czegoś, co ukrywamy przed tym drugim.
Nie chcemy ukryć.
Nie chcemy. Tak, taka pełna szczerość. Nie powinno być żadnych tematów tabu w małżeństwie. Jeśli jest jakiś temat tabu, o którym się nie mówi, to jest coś nie tak. Ja bym się tego obawiała.
Ale każdy z małżonków powinno i konieczne nawet powiedziałbym, powinno mieć jakąś taką swoją własną przestrzeń.
Tak,
jakąś
i ten drugi
pasję,
powinien
hobby.
Mu na to pozwalać.
Ja na przykład jeżdżę na paintball, to jest akurat moja pasja. Od czasu do czasu sobie pojadę, żeby właśnie rozładować jakieś emocje, no i jest to faktycznie moją pasją, czy to, nie wiem, jakieś czytanie. Dobrze, żeby po prostu każde z małżonków gdzieś miało jakąś taką swoją przestrzeń, gdzie może się w jakiś sposób realizować samemu.
I że to jest jakby otwarcie powiedziane, ten drugi małżonek o tym wie i to akceptuje. A z drugiej strony wspaniale jest, jak małżonkowie mają swoje wspólne pasje, czyli coś, co uwielbiają razem robić. Nie wiem, my lubimy bardzo razem chodzić po górach, czy gdzieś organizować sobie jakieś wycieczki, wypady. No mamy inne jeszcze też dziedziny, gdzie lubimy po prostu coś razem robić, działać. Też wydaje nam się, że budujące dla jedności małżeńskich jest robienie razem czegoś dla kogoś. Jakieś angażowanie się charytatywne, jakiś wolontariat, czy jakieś dzieła społeczne. Ale że małżonkowie robią to razem, to ich też łączy i buduje.
Jeszcze dzieci w to włączamy.
Tak. A właśnie, a propos dzieci, bo nie było w sumie o nich ani słowa. Ale prawda jest taka, że kiedy pojawiają się dzieci w małżeństwie, bo nie zawsze są przecież od razu po ślubie, to... Robimy high level po prostu, czyli no, poziom trudności szczęścia w małżeństwie wzrasta, bo już nie tylko jest 2 egoistów, ale pojawia się 3 mega egoista między tymi 2 egoistami. No i teraz się zaczyna dopiero wyzwanie.
To jest piękna szkoła tak naprawdę. Ja tak sobie mówię, że to jest chyba jedna z najlepszych szkół dla mężczyzny w ogóle. Spalania się dla drugiego człowieka. Właśnie małżeństwo, bycie ojcem. To jest niesamowita szkoła i mężczyzna, jeżeli podejmie to wyzwanie, to niesamowicie rozwija, naprawdę.
Tak, oczywiście... i chcieliśmy tutaj dodać, że lubimy używać wobec małżeństwa takiego słowa partnerstwo, które może być dość kontrowersyjne, ale chodzi nam w tym słowie o to, że kiedy pojawiają się dzieci, to żeby nie było takiego sztywnego podziału ról, że kobieta jest od zajmowania się nimi i domem, a facet od przynoszenia pieniędzy, bo to jest bardzo nieraz radujące, na przykład dla kobiety akurat w tej sytuacji, w tym przykładzie, bo jednak jedni z drugich brzemiona nośmy i mój mąż bardzo mi pomaga w codziennym życiu, bardzo. Po prostu tak samo jak ja gotuję obiady, kiedy trzeba, czy sprząta dom, czy zajmuje się dziećmi, ale mogę iść się zdrzemnąć.
Sprzątanie to akurat mój konik.
Ostatnio tak w ogóle się aż zafiksował na tym punkcie. Już teraz ja muszę go trochę tonować, żeby nie przesadzał.
Odkurzacz to jest po prostu stopnia. Moje ulubione urządzenie.
Także jakby bardzo jesteśmy zwolennikami takiego podejścia do życia, żeby się po prostu małżonkowie wzajemnie wspierali w tym wychowaniu dzieci i w tym trudzie codzienności prowadzenia domu i tych wychowywania tych dzieci. No i ostatnia rzecz, którą chcemy powiedzieć, to że no nigdy nie stroniliśmy od dokształcania siebie jako małżonków i też to bardzo polecamy. Wszelkie kursy, rekolekcje, książki, audiobooki, warsztaty, wszystko, co właśnie pomaga budować to szczęście w małżeństwie. My staramy się po to sięgać i zachęcamy innych, no bo jest wiele mądrości, z której po prostu warto czerpać. I na koniec jeszcze tak może jako taka dla zainteresowanych jest też fajna książka, jak to szczęście budować. 5 języków miłości, w sumie bestseller światowy, więc z pewnością nie jeden z Państwa słuchaczy już ją zna, Garego Chapmana. Tam właśnie jest o tym, że jest 5 podstawowych języków miłości i czasami małżonkowie do siebie mówią jeden po polsku, drugi po chińsku i oboje myślą, że okazują temu drugiemu miłość, a ten drugi się czuje niekochany, bo na przykład on mi kupuje prezenty, kiedy to w ogóle nie jest mój język miłości, a moim językiem jest spędzanie wspólne czasu, a on nie ma dla mnie czasu, ale myśli, że okazał mi miłość, bo dał mi prezent. I w drugą stronę to samo i oboje są nieszczęśliwi w małżeństwie, a oboje myślą, że wyrażają miłość. No to taka książka może być wtedy bardzo pomocna, kiedy sobie te języki uświadomimy.
Tak, jeszcze nie powiedzieliście, ale a na pewno to stosujecie często właśnie, jak się nie możemy dogadać, no to po prostu jest coś takiego jak modlitwa.
No,
modlitwa małżeńska, modlitwa wieczorna, gdzie po prostu klękamy, wołamy, no Panie Boże, przecież jesteśmy małżeństwem, pobłogosławiłeś ten sakramentalny nasz związek. No pomóż nam się dogadać, dlaczego my teraz mamy jakieś takie negatywne emocje. Zmień to nasze myślenie. Szkoda nam czasu, żeby się kłócić, chcemy się kochać.
Tak, tak, to powiedzieliśmy na początku, tak, że właśnie jak nie będziemy trwać w Bogu, to miałam też na myśli, że to jest jeden z elementów tego trwania w Bogu w małżeństwie, że właśnie się razem modlimy i prosimy Go o pomoc i czasami wołamy ratuj.
Czasami właśnie jest taka sytuacja, że no już po prostu mówimy, no nie mamy sił, nie damy rady. Panie Boże, no po prostu, no bez Ciebie po prostu, no pomóż nam, bo po prostu, no
nie mamy sposobu.
Nie mamy sposobu.
Ale no, Pan Bóg sposób ma tak, i wstajemy tak. Od modlitwy i już ze zmienionym sercem.
Tak.
Nie kamiennym, a sercem tak. Właśnie no z ciała mówiącym.
To, co jest bardzo istotne, staramy się tego trzymać. Nie zawsze wychodzi, ale staramy się tego trzymać jak najczęściej, żeby nasze słońce nie zachodziło nad naszym gniewem.
Tak.
Że po prostu, no staramy się nie zasnąć bez pogodzenia, więc żeby nie zostawiać rzeczy na następny dzień, po prostu żeby tego dnia...
Parę razy nam się przez te 10,5 roku zdarzyło zasnąć bez pogodzenia i to był największy foch, jaki można było strzelić.
Dziękuję bardzo. Tyle tytułem wprowadzenia. Drodzy Państwo, zapraszamy na Facebooka. Zaraz tutaj Pani dopisze te książki w Dobrze. Komentarzu, tytuły i autorów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Słuchacze z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. I chociaż nam życie w małżeństwie układa się różnie, bo są różne sytuacje, to jednak pierwsza rzecz, jestem z Tobą, chcę być z Tobą, Tobie ślubowałem i jesteś moim szczęściem.
Od rana zła jak osa, po kuchni snujesz się i nawet pies się schował, on także przeżyć chce.
Chrapałeś przez północy jak zażynany dzik, lepiej żebyś z oczu mi znikł.
Na dzieci się wydzielił.
wdzierasz, niechybnej Boże znak. Ty szafy wciąż otwierasz, że niby ciuchu brak.
Kowalska w nowym futrze, Kowalski to jest mąż. Ty od lat dorabiasz się wciąż.
A jednak tylko z tobą, w calutnim mieście, tylko z tobą. Co tu kryć? Tylko z tobą. Ty moje szczęście, ja tylko z tobą pragnę być. Naprawdę tylko z tobą, w calutnim mieście, tylko z tobą. Co tu kryć? Tylko z tobą. Ty moje szczęście, ja tylko z tobą pragnę być. Czaruję aż do zmroku, by dom nasz dobrze stał. I nie mam bab na boku.
Kto by nam ciebie chciał?
No.
Zasypiasz na fotelu i zupę siorbiesz tak, że czasami słów mi brak.
Teściowa znów zajrzała, znów telewizor brzmi. Dynastię obejrzała, więc rady daje mi.
Lepiej napraw w kuchni bram.
A przecież tylko z tobą, w calutkim mieście, tylko z tobą. Co tu kryć? Tylko z tobą. Ty moje szczęście, ja tylko z tobą pragnę być. Naprawdę tylko z tobą, w calutkim mieście, tylko z tobą.
Radio Maryja 22:21, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat, jak budować szczęście w małżeństwie. Nasi goście, państwo Julia i Janusz Staneccy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I Maria zawsze dziewczyna.
Teraz i zawsze.
Ja cieszę się, że udało mi się
dzwonić.
Moje imię Maria, dzwonię w imieniu moim i męża z Pawła. Małżeństwo z 34-letnim stażem. I króciutko tylko powiem, że po prostu z wielką radością słuchamy z mężem tej audycji. Wszystko, co państwo mówią, jest dla nas, mimo stażu i mimo tego, że jesteśmy tym małżeństwem żywym, czyli i kłótliwym, i burzliwym, i też takim, że trwamy czasem w radości, a czasem w trudności, to chcę powiedzieć, że wszystko, co państwo tutaj mówią, my możemy czerpać. Mimo wieku i mimo stażu małżeńskiego możemy ogromnie dużo zaczerpnąć z tych treści, które tutaj padły. A audycja jest tak pogodna, tak niesamowici są goście, że panie Leszku, panu bardzo, bardzo dziękujemy za zaproszenie tych właśnie gości. Bo mimo, że pana audycji słuchamy w zasadzie bardzo często, staram się ja szczególnie słuchać, może powiedziałabym prawie wszystkich, to ta jest niesamowita, dlatego że w takiej pigułeczce pokazali państwo tak wiele treści, a w sposób tak niesamowity, że mogę tylko powiedzieć z całego serca dziękujemy za ten bardzo radosny wieczór, który oboje z mężem właśnie przeżywamy w Państwa towarzystwie, w towarzystwie gości pana Leszka. Z całego serca dziękujemy. Naprawdę dziękujemy jeszcze raz. Wiele, wiele zaczerpnęliśmy i wiele się nauczyliśmy, a ja chyba szczególnie. Bo w małżeństwie jest też tak, jak mówił pan Jacek Bulikowski często. Rozwieść się z żoną? Nie, nigdy. Ale zabić? Wiele razy.
Tak
to bywa. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mario.
Bardzo dziękujemy. Jest nam bardzo miło. Cieszymy się po prostu, że to miało sens, co mówiliśmy. Oby przyniosło to dobre owoce dla jak największej liczby słuchaczy.
No to jest taka wielka prawda o tym właśnie, że rozwieść nigdy, ale zabić wielokrotnie. Tak, no właśnie...
To jest właśnie to uczucie, a decyzja, prawda?
Tak,
że
tak.
Uczucia mogą takie być, ale decyzja nie. Nie rozwieść. Zwiadę się, po prostu będę naprawiać.
A to jest takie prawdziwe. My zmagamy się, bo też my nie jesteśmy lukrowanym jakimś małżeństwem, tylko po prostu to jest taka nasza codzienność, szara. I tak samo jak często jakieś mamy zwycięstwa, tak samo mamy porażki. I po prostu to jest takie prawdziwe. I spotykamy właśnie te małżeństwa, które właśnie też zmagają się po prostu z tą rzeczywistością. No nie ukrywajmy, trudną po prostu.
Tak, ale z drugiej strony jak właśnie jest o wiele łatwiej, jak jest ta jedność, że oboje małżonkowie w Bogu jakby zakotwiczają się i to jest ten fundament i że jest właśnie ta wola w obu małżonkach, tak? No bo nam się może łatwo o tym wszystkim mówi. Natomiast jak są małżeństwa, gdzie jedna osoba nie chce tak współpracować z Bogiem, z łaską i nie zgadza się na takie podejście do sprawy, no to temu drugiemu już tak łatwo nie przyjdzie powiedzieć naprawiam, tak? Bo ten drugi może nie chce, no i wtedy to już są dramaty.
Może chwilę przerwę. Drodzy Państwo, linie są wolne, można dzwonić. Można dzwonić, odbierzemy. Także opierać małżeństwo nie na uczuciach, nie na sobie, bo człowiek jest słaby, tylko na kimś, kto jest dużo mocniejszy.
Tak,
jest...
chociaż oczywiście te uczucia trzeba pielęgnować, stąd my właśnie staramy się regularnie na randki małżeńskie chodzić. Co miesiąc to nam może nie wychodzi, bo aktualnie no taki etap naszego życia, że czwórka małych dzieci, no to trzeba zawsze opiekunkę albo babcię prosić, czy kogoś innego z rodziny. Także co miesiąc nie, ale no właśnie, pielęgnacja uczuć to jest to właśnie, żeby siedzieć wieczorem na tej herbatce i tą więź zacieśniać przez rozmowę. No jak ci minął dzień, tak? Czy właśnie ta randka małżeńska, kiedy jednak idziemy, jak po prostu wyglądamy na zakochanych, jakbyśmy, bo to tak właśnie jest takie myślenie współczesnego świata. Oni wyglądają na zakochanych, to na pewno nie są małżeństwem, tylko jeszcze przed ślubem, tak? No to jest strasznie przykre, że taki jest wizerunek, a my właśnie staramy się go łamać. No jest o tyle, mamy tą łatwość, że oboje tego chcemy. No.
Pamiętam właśnie, jak byłem przed ślubem już chwilę i po prostu pamiętam, że różne komentarze od różnych osób właśnie, no, że za pół roku to zobaczysz, tak, nie możesz ten, że tak samo będzie ciężko ci i tak dalej. Ja mówię, ale no, ja jestem szczęśliwy, tak? I to mi daje przyczynek do tego, żeby no, mówić o tym, tak? Że jestem szczęśliwy, no bo staram się.
Ci, co właśnie tak prorokowali, że po pół roku już nie będziesz taki szczęśliwy, a tak. To 10 lat mija. Myśmy ostatnio mieli 10. rocznicę ślubu i ją bardzo hucznie, celowo obeszliśmy, jak drugie wesele. Bo chcieliśmy właśnie to pokazać, że można. Z Panem Bogiem można.
A my dożyliśmy prawie 49. rocznicy ślubu. No, też się bardzo. Cały czas kochaliśmy, byliśmy ze sobą szczęśliwi. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Słucham
dzisiejszą audycję. No jest przepiękna, jak ludzie umią ze sobą rozmawiać, komunikować się.
No właśnie.
Wyrażać swoje opinie. Nie wstydzić się mówić o Bogu, kochać Boga. I powiem szczerze, że mam 7. rocznicę ślubu i jesteśmy w katastrofie rodzinnej.
A pana imię?
To jest moje. Mateusz.
Tak,
w katastrofie rodzinnej przez moje życie, które prowadziłem. Zrobiłem krzywdę rodzinie, żonie. Pragnę to naprawić, wiesz, tak nieumiejętnie mi to wychodziło, że słuchałem się ludzi, nie głosu Boga. Pogubiłem się strasznie, ale widzę, odkąd zacząłem czytać Pismo Święte i drogę inną obrałem na życie, jak działa niezrozumienie pewnych aspektów duchowych, cielesnych, życiowych. Z drugiej strony, jak się nie mówi o czymś, o pewnych sprawach, jak się nie mówi o swoich potrzebach, jak się nie mówi o tym, co dzisiaj usłyszałem, o tym małym egoizmie, jak się... Podoba mi się takie wspaniałe kazanie ojca księdza Chmielewskiego, jedyny legalny trójkąt. Pan Bóg i małżonkowie. Jak działa szatan? Każdemu, kto ma trudności życiowe, nie wie, co ma zrobić, jak się rodzi dziecko, bo nie wiem, czy państwo, którzy dzisiaj tutaj są na antenie, mają.
Mają dzieci,
przepraszam,
dzieci, macie mamy,
dzieci.
Tak.
Przepraszam właśnie, bo tylko to dopiero włączyłem.
Nie, spokojnie.
Spodobało mi się to kazanie ojca księdza Chmielewskiego. No tam jest no przepięknie napisane, jak działa zło, kiedy się rodzi dziecko, kiedy małżonek albo małżonka jest niedojrzała, w pewnym momencie gdzieś się umie odciąć od Boga i żyje tak, jak ja chcę. No gratuluję wam po prostu za te 10 lat swojego świadectwa i wielu ludziom, którzy potrafią o swoich potrzebach wprost powiedzieć, a nie unikać po prostu rozmowy. Milczeć, zamykać się, kryć, chować i mówić, że nic nie warto ratować. Każde sakramentalne małżeństwo po ludzku czasami jest ciężkie, ale warto dawać szansę sobie i naprawiać. Nawet jak się krzywdę robiło jednemu drugiemu słownie i nie tylko. Wiem, że Bóg łączy ludzi nie na chwilę, na całe życie. I warto słuchać Boga, nie ludzi. Dziękuję serdecznie za możliwość wejścia w rozmowę dzisiejszą waszą. Dziękuję. I polecam każdemu. Jedyny legalny trójkąt ojca księdza Chmielewskiego dla każdej osoby, która lubi słuchać księdza Chmielewskiego czy audycji jego na YouTubie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Mateuszu. Ten trójkąt to mąż, żona i Pan Bóg.
Tak jest. Bardzo to jest najlepszy słowa. Trójkąt.
Znaczy, dziękujemy bardzo za ten komentarz. W ogóle to podziwiam odwagę, tak? Bo to jest powiedzieć też w ogóle chyba to jest jedna z tych najtrudniejszych rzeczy, żeby po prostu przyznać się do tego błędu. To w tych naszych kłótniach małżeńskich to jest takie trudne. I co więcej, tutaj jeszcze tak wybiegnę w jedną rzecz. Coś, to, o czym się czasami nie mówi. O tym, że trzeba też przepraszać dzieci. My często popełniamy błędy wobec dzieci, wobec czasami no właśnie wrzask, jakieś zdenerwowanie. No jest ich czwórka, więc po prostu czasami dają czadu i po prostu już w tych emocjach nie wytrzymujemy. Są nerwy i tak dalej, ale żeby się zawsze reflektować i móc po prostu to powiedzieć, przyznać po prostu, przychodzę do mojego współmałżonka, przychodzę do mojego dziecka i szczerze przepraszam, nawet jeżeli on ma 5 lat, no to ja przychodzę, tak? I to jest właśnie tak, także bardzo mnie urzekło jakby to w tym telefonie, że pan stanął po prostu i mówi, że no coś zepsułem, tak? Ja też mogę wiele razy powiedzieć, że mnóstwo rzeczy zepsułem i po prostu no chcę to poprawiać. A najlepsze źródło, tak? No Pismo Święte to jest najlepsze źródło.
No właśnie, chciałam się do tego odnieść. Właśnie w telefonie pana to mnie najbardziej uderzyło, że zaczął pan czytać Pismo Święte. To jest naprawdę niesamowite. Ja tego doświadczam wiele razy prawie codziennie, że Słowo Boże jak ten miecz obosieczny, nie? Że to po prostu tak bardzo żywo czasami trafia w punkt, w jakąś sytuację naszą życiową, że bardzo jest uzdrawiające. Także no życzymy panu, żeby się wszystko udało naprawić, bo z Bożą mocą i pomocą na pewno się uda i tego życzymy pańskiemu małżeństwu.
Słuchamy Radia Maryja. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Legion Nowotka z Legionowa.
Witamy panie.
Chciałem tylko dodać do tych wszystkich ważnych rzeczy, które w małżeństwie razem trzeba robić, to jest według mnie modlitwa za współmałżonka. Kiedyś na jakimś spotkaniu w parafii, gdzie byliśmy razem z małżonką, ktoś powiedział, że zakłada różę różańcową. I jeden z mężów powiedział, że zakłada różę różańcową i będą się modlić za żony. I żona mnie poprosiła, żebym się przyłączył do tej róży. I od tamtego momentu powiem tak, moje wszystkie działania, które mogły prowadzić do kłótni, po prostu przestały istnieć, bo jeżeli modlę się za małżonkę, no to nie mogę tych rzeczy robić, które by niezgodne były z tą modlitwą, z moim sumieniem. Mhm. I tego się wystrzegam. I to jest bardzo dobry sposób. I po jakimś roku dowiedziałem się, że małżonka moja też modli się za mnie, a ja, bo tak mi powiedziała. Ja mówię, tak podejrzewałem, spodziewałem się tego i to wiem. Także to bardzo, bardzo pomaga modlitwa za współmałżonka. I jeżeli się wie, że ktoś się za ciebie modli, to też jest bardzo ważne, że ktoś cię wspiera cały czas.
Tak, tak, oczywiście. Tak, to pełni jest... się zgadzamy. Tu.
Absolutnie. Często no. mamy tak podczas...
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Mamy często tak podczas naszej modlitwy wieczornej, nie? Że właśnie zaczynamy modlić się za siebie tak na głos w ogóle. To też czasami modlimy się właśnie za jakieś wydarzenia, tak? W życiu
wiemy,
małżonka.
Wiemy, że jutro coś jest ważnego tak, dla tego drugiego.
Współmałżonka, tak? Coś jest albo w tym tygodniu coś jest ważnego. I na głos się po prostu modlę w tych intencjach. To jakby też pokazuje jakby tą taką uważność wobec...
Tak,
wobec...
i to rzeczywiście jest piękne, kiedy ja na przykład boję się czegoś, co ma nastąpić, jakieś trudne wydarzenia, a czuję to wsparcie. To jest też właśnie takie okazanie miłości przez mojego męża, że on się modli w tej intencji, ja to słyszę.
No i także to jest, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, że to jest jeden z tych takich wielu puzli, na które składa się małżeństwo i z pewnością ta audycja nie wyczerpuje po prostu tego wielkiego zasobu i tych elementów pewnie jest mnóstwo, także to jest jak najbardziej bardzo istotna sprawa.
Kolejny puzzel po prostu.
Kolejny puzzel.
I kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Na wieki wiek.
Kogo witamy?
Katarzyna z Polski Północnej.
Witamy Panią Katarzynę.
Bardzo budująca audycja i przyłączam się do tego pierwszego chyba telefonu tego małżeństwa 34-letnim stażem. Rzeczywiście bardzo, bardzo miło się słucha i wskazówek jest całe mnóstwo. Chciałam tylko w sumie szczegół, ale też porządkujący wiele, myślę, zwrócić uwagę. Właśnie często się tutaj, jest brak rozróżnienia albo brak jest pewnego porządku między słowami tolerancja, akceptacja i miłość, bo tak to też nie będę mówiła według mnie, że tak jest, bo to, co ja sobie myślę na ten temat, to jest trochę za mało, tylko raczej odnosiłabym to do osób, które naprawdę bardzo precyzyjnie rozróżniają te pojęcia i potrafią to zrobić z racji swoich kompetencji profesorskich na przykład. No więc na pewno akceptacja jest troszeczkę za mało. Ta miłość to jest coś znacznie więcej niż akceptacja. Pewnie Państwo to wiedzą, ale to tylko takie zwrócenie mojej uwagi na to, że właśnie ta tolerancja, żeby właściwie skierować jakby strumień, powiedzmy, świadomości tego, co za tym słowem tolerancja stoi, co można przyporządkować z tych rzeczywistości związanej z tolerancją, właśnie z akceptacją i z miłością, że jednak kochaj bliźniego jak siebie samego. Nie tylko go akceptuj, ale też kochaj, a ta miłość jest czymś znacznie większym i miłość możemy kochać możemy tylko w Chrystusie, bo sami z siebie tego nie potrafimy i to jest takie... myślę, że to wybrzmiało też, ale to tylko tak jako taki mały dodatek. Natomiast bardzo, bardzo dziękuję za tą audycję. Jest rzeczywiście bardzo budująca. Bóg zapłać za wysłuchanie.
Szczęść
Boże.
Ja myślę, że po prostu jest łatwiej człowiekowi kochać drugiego, jeżeli go akceptuje, a akceptuje dlatego, że go rozumie. Także może tak bym to ujęła.
Ale miłość jakby to jest w ogóle właśnie to co zostało powiedziane, że w Chrystusie możemy kochać drugiego człowieka. Jakby ktoś to nam powiedział o tym, że małżeństwo to jest że to jest zbyt trudne, tak? W sensie bez Boga małżeństwo jest jakby niewykonalne tak naprawdę. Jakby to, że to jest zbyt trudny sakrament, tak? Że ten...
to było tak, że to jest tak ciężki krzyż, że trzeba go nieść we dwoje.
Tak, dokładnie. Ale to oczywiście tak w cudzysłowie, ale jakby na pewno sobie strasznie ułatwiamy, właściwie nieskończenie sobie ułatwiamy, jeżeli zapraszamy Chrystusa po prostu do naszego małżeństwa.
I zresztą wtedy to ma w ogóle małżeństwo ma zupełnie inny wymiar. To jest właśnie sakrament. Żyjemy tą świadomością, że to jest coś mistycznego i duchowego. I to jest takie wtedy wow, a nie tylko takie ziemskie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, moje imię Urszula, dzwonię z powiatu tarnowskiego, miejscowości Łopczówek koło Tuchowa. W tym roku z mężem obchodzimy 40-lecie małżeństwa.
Gratulacje.
Mamy czwórkę dzieci, dorosłych już. I popieram to, co audycji słucham od kilku minut dopiero, bo taką miałam możliwość. Ale Radio Maryja słucham dosyć często, właśnie rozmowy niedokończone. I chciałam powiedzieć, że podobnie jak i państwo w dziesięcioleciu, czy te osoby, które przeżywają rocznice starsze, w każdym okresie są zloty i upadki. I jako młodzi małżonkowie, żeśmy bardziej żyli może światem, bardziej właśnie, chociaż Pan Bóg też kierował naszym życiem tak, że dużo żeśmy się modlili. Często żeśmy właśnie chodzili w dni poprzednie na msze święte, wieczorkiem, jak żeśmy mieli czas. Problemów nam nie brakowało w życiu różnych i finansowych, takich zdrowotnych, jeżeli chodzi o dzieci. Ale na stare lata przyszło nam, znaczy to już prawie 16 lat mamy taki zwyczaj, że odmawiamy różaniec. Robimy to prawie codziennie. Jeżeli podróżujemy, a często tak jest, że jedziemy razem z mężem, bo jeszcze po prostu pomagamy i pracujemy, odmawiamy różaniec i staramy się modlić razem. Mąż bardzo to docenia. Zaczynało się od jednej zdrowaśki. Pamiętam, szliśmy na spacer, bo mieszkamy w tej chwili, wcześniej mieszkaliśmy w mieście, a teraz mieszkamy na wsi i zaczęliśmy od jednej zdrowaśki. Ja mówię, jedną zdrowaśkę odmówmy. Później 10 różańca. Mąż się tak opierał. Nie, to porozmawiajmy. A w tej chwili mówi tak, że tak go różaniec uspokaja. I tyle nam różaniec zdaje właśnie ta wspólna modlitwa. I zachęcam wszystkich młodych, żeby jak najwcześniej klękali do różańca, żeby brali za różaniec. To jest potęga. Pamiętam słowa papieża Jana Pawła II, kiedyś powiedział tak, że modlitwa różańcowa jest trudną modlitwą, bo w ten czas doznajemy wielu takich rozterek i to jest prawda, że po prostu szatan często atakuje ludzi, którzy odmawiają różaniec. I namawiam wszystkie małżeństwa, jeżeli macie kryzysy, czy nawet w ten czas, jak macie radości, klękajcie, dziękujcie Bogu różańcem. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i gratuluję takich audycji. I trzeba pamiętać, że walka dobra ze złem będzie do końca. I w małżeństwie szczególnie, a szatan obecnie atakuje bardzo małżeństwa.
No tak.
Tak, prawda.
Dziękujemy Pani Urszulo.
Bardzo dziękujemy. My się z różańcem to od razu mi się przypomina jak wczoraj, bo tutaj tytułem wstępu w zeszłym tygodniu przeżywaliśmy bardzo ważne wydarzenie w naszej rodzinie, ponieważ mieliśmy wczesną komunię, trójki naszych dzieci.
Tak, posłaliśmy z czwórki to aż trójkę naszych dzieci do wczesnej komunii świętej, no jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego wydarzenia.
Jeszcze raz przypomnijcie Państwo wiek tych dzieci.
No właśnie, tutaj może małe sfrustrowanie, bo nasz najstarszy syn poczułby się urażony, kiedy mąż powiedział, że ma 8 lat, no już ma 8,5, będzie miał 9 w październiku, więc on jest w drugiej klasie. Córka jest w zerówce i trzecie dziecko, nasze syn, ma 5,5 roku. I tak właśnie w dzieci w tym wieku cała trójka poszła do wczesnej komunii świętej 8 czerwca. No decyzja ta wzięła się stąd, że no z różnych tak naprawdę aspektów. Natomiast no wgłębiliśmy się i w dokumenty w kościoła, i w tradycje, w przepisy przeróżne. Więc jest to jak najbardziej dopuszczalny wiek. Oczywiście zależy to od rozeznania rodziców. No my rozeznaliśmy wraz z naszym kapłanem prowadzącym, że on się jak najbardziej nadaje. No i ten właśnie 5,5-latek, tak? Zresztą przy okazji doczytałam, że zdaje się święta Joanna Beretta Molle i matka Teresa z Kalkuty też były w pierwszej komunii w wieku 5 lat, więc to nie jest też nic nowego.
Mam mnóstwo sobie takiej pięknej pobożności, ale chodzi o to, że przygotowywaliśmy te nasze dzieci do tej komunii tak naprawdę. I widzimy jakby takie wielkie owoce tej komunii. I od razu właśnie, jak była mowa o różańcu właśnie, to wczoraj... No,
na naszej modlitwie rodzinnej.
Myśmy się stresowali, tak, że przychodząc tutaj, bo to jest coś dla nas nowego i nieznanego. I właśnie nasz syn zaczął sam od siebie jakby...
Znaczy, no bo to była modlitwa rodzina. My się wieczorem zawsze modlimy z dziećmi i mówimy: dzieci, pomódźcie się za nas, bo my jutro będziemy w radiu mówić o małżeństwie. I nasz syn właśnie najstarszy
zaczął po prostu tą dziesiątkę różańca. Po prostu sam z siebie.
Jakby, prowadził, jak ksiądz.
Prowadził, tak jest. I to jest jakby, to widzimy po prostu jakby owoc tego działania, tego no, sakramentu po prostu, bo dzieciaki jeszcze rok temu tak właśnie na mszę to tak, no, tak fękały, że ten, a teraz same chodzą.
Cały biały tydzień pięknie przeżyły, nie marudziły, w ogóle tylko się cieszyły, że idą. Jak przyszła sobota i nie szliśmy na mszę świętą, to wieczorem dzieci: jak to mamy już iść spać? Przecież nie byliśmy jeszcze na mszy dzisiaj. I takie w ogóle
niezadowolenie. Widzimy takie piękne po prostu owoce i właśnie ten różaniec mi od razu tak przypomniał po prostu to, tak. że
ale
właśnie
oczywiście,
tak.
No to już sam Jan Paweł II nieraz wzywał do różańca, także jak najbardziej.
Polecamy.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Włodzimierz z Radomia.
Witamy panie Włodzimierzu.
Otóż chcę dotknąć w tym temacie dwóch, a może nawet trzech wątków. Mm-hmm. Otóż z własnego doświadczenia powiem w ten sposób. Kiedyś u naszej parafii odbyły się misje. Osobno było nauki stanowe dla mężczyzn, osobno dla kobiet. Zakończenie było wspólne. Tylko słowa uznania tutaj kieruję pod adresem misjonarza, który na zakończenie przygotował jak gdyby regulamin zdrowych zasad postępowania w małżeństwie. Więc bardzo to pomocne może być w każdym przypadku, kiedy dochodzi do sporów, różnic zdań, no i można się na taki regulamin powołać. Mhm. To jest jedna sprawa. A druga sprawa. Wiem, że w świecie cywilnym jest taka funkcja, taka rola mediatora, który może mediować między małżonkami skłóconymi. Ale jeszcze lepiej by to było, gdyby ten mediator był osobą duchowną, a zatem podbudowa duchowa też tu miałoby dużą, dużą wartość. Więc w moim zasięgu jest rodzina, gdzie skłócona oczywiście, osobno mieszkają, ale obydwoje już są w podeszłym wieku i obydwoje potrzebują opiekunów czy opiekunki. Gdyby odpowiednia osoba, i to mówię o osobie duchownej w tej chwili, która by potrafiła te osoby pojednać, byłaby to naprawdę coś pięknego. No ale na tą chwilę tej osoby duchownej nie ma. Moja propozycja jest taka, żeby przy sądach kościelnych znalazły się takie przybudówki mediatorów, które by moralnie oceniały tematy zatargów rodzinnych, gdzie rodziny zmierzają do rozpadu. Więc wiele, wiele rodzin jest do uratowania. Teraz trzecia sprawa. Zbliża się pielgrzymka na 15 sierpnia. Te tematy, które podejmujemy się na falach Radia Maria, bardzo jesteśmy za nie wdzięczni. Można, uważam, w formie konferencji również wykorzystać ten czas pielgrzymkowy. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam, kłaniam się pięknie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Włodzimierzu.
A tak a propos tego mediatora, to akurat widzisz, myśmy rozmawiali na temat hierarchii wartości, nie? Że w jakiś sposób, bo pana telefon przypomniał nam naszą wczorajszą dyskusję, kiedy przygotowaliśmy się do tej audycji, że nam było dosyć łatwo przygotować tą naszą hierarchię wartości, prawda? Taką
tą wspólną.
I się zastanawialiśmy, że no, myśmy mieli z tym problemu, więc w jaki sposób, jeżeli ktoś by na przykład miałby z tym problem, to w jaki sposób
mamy coś doradzić, skoro my nie wiemy, jak doszliśmy do wniosku, jeżeli że są po pierwsze, różne zupełnie.
Tak, doszliśmy do wniosku, że musi być to właśnie taka otwartość do tego, żeby no, szukać tego wspólnego rozwiązania i no właśnie szukać tych takich punktów zaczepienia, tak, że być może ktoś może z czegoś zrezygnować, druga osoba z tego i jakoś tak stworzyć tą naszą
taką
hierarchię.
Taką nową jakość.
Ale może być też taka sytuacja, że faktycznie nie idzie. No, może być tak, jak tutaj redaktor mówił, że no rozeszli się, tak, no bo przed ślubem stwierdzili, że no tego się nie da po ten i się rozeszli. Ale jeżeli na przykład mamy małżeństwo już, no to można właśnie skorzystać, pomyśleliśmy sobie, że może faktycznie wtedy korzystać z takiego mediatora. Są właśnie osoby, które są przygotowane do tego, tak?
No na pewno, choćby duszpasterze rodzin.
Tak. Myślę, że też można poprosić spowiednika wspólnego, to też na pewno w jakiś sposób odpowie. Ale myślę, że też jak są jakieś takie gruntowne jakieś problemy, tak, no to też można się...
Należy tej pomocy szukać, tak? Czasami naprawdę sobie małżeństwo nie umie samo poradzić, to wtedy to też choćby terapia małżeńska u psychoterapeuty, tylko no też trzeba uważać, my zawsze to podkreślamy, żeby szukać wierzącego psychoterapeuty, no bo jednak psychoterapeuta wchodzi głęboko w nasze serce, tak. I żeby nam tam jakieś trucizny nie zasiał.
Tak, no bo to jest
chrześcijańskich psychoterapeutów. Tak.
Otwieramy się takiej osobie bardzo, bardzo mocno i musimy widzieć, żeby ta osoba miała, no po prostu miała dobry też wpływ, żeby nie oddzielała duchowości od tej naszej psychiki.
Tak, no właśnie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Dobrze.
Mówi Teresa z Gliwic.
Witamy Panią Teresę.
Pozdrawiam Śląsk, bo ja z Mikołowa pochodzę.
A to bardzo dobrze znam Mikołów. Proszę Państwa, słucham tej Waszej pięknej audycji. No więc, jak to ogólnie oceniłam, piękne bajeczki.
Dlaczego bajeczki? To nie bajeczki, to jest życie.
Tak, a proszę Pana, a życie to jest bajeczka.
Jak z Panem Bogiem to może być?
Tak, jestem bardzo, religijna jestem, ale no życie jest twarde. Życie jest twarde, trzeba pracować, jeden drugiemu ustępować. No a przed naszym życiem młodych ludzi... No to będzie ciężki żywot, bo wiecie, co się dzieje i w szkołach wszędzie. Także wy temu rady nie dacie. Nie dacie rady. My jesteśmy starymi pedagogami. W naszej rodzinie było kilka pedagogów. To byli pedagodzy przedwojenni. Także zupełnie inne życie było. Dzisiaj jest twardy żywot. No bo teraz każdy dostanie 500+, dostaną na dzieci 2000. Niektórzy pracują 30 lat po wykształceniu i nie mają tyle pieniędzy. Życie jest naprawdę ciężkie. No piękne bajeczki, no bardzo Dobrze. Wam dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Tereso.
Tak po śląsku.
Tak, no bajeczki, po pierwsze to, tak jak mówiliśmy, to jest dzielenie naszym życiem. Czyli to,
tak,
to
my sobie zdajemy sprawę, że, nie, że każde życie jest inne i każda historia małżeńska tak, jest zupełnie inna.
Ale jakby to, o czym mówimy, to nie jest jakby jakaś bajka, tylko po prostu to jest nasze realne zmaganie z rzeczywistością.
A to czym się dzieliliśmy, to były te narzędzia, które nam pomagają właśnie w tym zmaganiu.
No ale że dzieci w szkole są okropne, że nie ustępują sobie, nie pogodzą się, biją się.
To tego właśnie trzeba uczyć od malutkości, prawda, żeby ten charakter naszych dzieci kształtować.
Tak naprawdę to szkoła nie jest do tego, żeby wychowywać nasze dzieci, tak? Ktoś nawet wrzucił ostatnio na Facebooka właśnie, że szkoła nie nauczy takich po prostu no właśnie manier, grzeczności, tego, w jaki sposób zwracamy się, komunikacji odpowiedniej, no jakby to my powinniśmy wynosić z domu, tak? My też staramy się tego uczyć nasze dzieci, tak? Żeby na przykład potrafiły wyrażać w cywilizowany sposób emocje, na przykład, żeby się nie zamykały, tak? No to, więc to, co te narzędzia, o którym tutaj mówimy, no to one nie są jakby z kosmosu, tylko to jest taka, no to jest nasze codzienne zmaganie, tak? I też mamy różne trudności. Oczywiście Pan Bóg nam obdarzył bardzo hojnie różnymi rzeczami w naszym życiu. Tak jak normalni ludzie zmagamy się z różnymi problemami finansowymi, no różnymi jakimiś tam...
Przeróżnymi
jakimiś traumami, jakimiś problemami wychowawczymi, bo to też z tym różne są problemy. No po prostu i nie ukrywamy tego, że mamy problemy, tak? Nie udajemy, że to po prostu przechodzimy tutaj, o tak, że zobaczcie, jak nam tutaj lekko, cudownie i tak dalej. Nie, tak ja kłócę się z żoną, tak, walczymy, spieramy się i tak dalej. To jest takie prawdziwe życie i myślę, że jeżeli będziemy zapraszać Pana Boga do tego, to naprawdę będzie nam dużo łatwiej, tak? I tutaj szukać tej pomocy.
Ja wyczułam też w tym telefonie jakąś taką gorycz tej pani, że może po prostu ona nie doświadcza w swoim życiu jakiegoś szczęścia, tak, ma jakieś deficyty, nie wiem, zupełnie nie znamy pani historii.
No. Odbierzmy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa z Poznania.
Witamy panią Ewo.
Z tej strony.
Słucham.
Ja mam w zasadzie wiele pytań i tak nie bardzo wiem, czy z grubej rury...
Z grubej, po śląsku.
Już mnie powoli też cholera bierze, prawdę mówiąc.
O, to z grubej.
Wiecie państwo? No tak, państwo mówicie... Przepraszam, przede wszystkim nie słuchałam audycji od samego początku.
No właśnie.
To fakt. Państwo powiedzieliście, pojawiło nam się czworo dzieci. Skąd te dzieci się pojawiły?
Były zaplanowane wszystkie
czwory. Czy przysposobione?
Proszę?
Czy przybrane, przysposobione?
Nie.
To były własne dzieci.
Urodzone. Zaplanowane, tak chcieliśmy. Minimum czwórkę.
Zaplanowane?
Absolutnie.
To może, a czy w ogóle w audycjach w Radiu Maryja było o metodach planowania katolickiego konkretnie?
A co ma do rzeczy? Przepraszam, bo my planowaliśmy nasze dzieci i je mamy. I Bóg, chcieliśmy i Bóg nas nimi obdarzył, więc
to jakie ma to zaplanowane?
Bardzo dobrze zaplanowane i się udało, więc metody działają.
czy trzeba Panu Bogu stawiać jakieś granice? Rozpoznawanie płodności nie ma służyć ograniczaniu jej, tylko rozsądnemu planowaniu właśnie, kiedy nas stać na dziecko, a kiedy nie. I właśnie no, znam wiele małżeństw, które mają 7, 8, 9 dzieci i znają metody rozpoznawania płodności. To nie to, że tylko co rok prorok ma być, nie?
Chcieli. Tak. My też się nie zamykamy. Powiedzieliśmy sobie, że po prostu minimum czwórkę chcemy mieć, a co będzie, co Pan Bóg da nam, to nie wiadomo.
Po prostu, jeżeli się małżonkowie kochają, to mają serce przepełnione miłością, Bożą miłością i tą miłością chcą się dzielić. A dzieci patrzą na siebie i na nas, na rodziców i często mówią, tu by się jeszcze jeden braciszek zmieścił.
No, nas się dzieci nieraz pytają, mamusiu, a kiedy znowu będziemy mieć dziedziusia od kolejnego? My aktualnie nie planujemy, właśnie tak, stosujemy metody planowania rodziny i dzisiaj w tym miesiącu nie planujemy i prawdopodobnie nie będziemy teraz w ciąży, bo stosujemy metody naturalnego planowania rodziny. Ale to chyba nie w ogóle nie w tym temacie pani chyba chciała, prawda?
Tak, bo pani nie od początku słuchała.
No właśnie. Jaki jest cel jeszcze pani telefonu?
To może teraz coś
zagramy.
Halo?
A, coś pani się wyłączyło.
Woda i piach, odwaga i strach.
Zbliża się godzina 23, Radio Maryja. O tej porze podaję informacje, zaczynamy od spotkań małżeńskich. Najbardziej, że tak powiem, podstawowe rekolekcje dla wszystkich małżonków, czy 2 lata po ślubie, czy 30 lat po ślubie, czy bardzo się kochających, czy już prawie że chcących się rozwieść. Weekend, 5-7 lipca, w Świętej Lipce Ośrodek Olsztyński organizuje. Zgłoszenia przyjmują państwo górscy-kłodzińscy. Telefon 664-124-594, powtarzam, 664-124-594. Kolejne rekolekcje w weekend 12-14 lipca Ośrodek Częstochowski organizuje. Więcej można przeczytać na stronie spotkaniamałżeńskie.pl. Także serdecznie zapraszamy na te rekolekcje. I jeszcze, proszę państwa, jest taka inicjatywa, że pary małżeńskie, które miały wesela bezalkoholowe, raz do roku się spotykają. I to się dzieje, zaczęło się w Radiu Maryja lat temu, przeszło 25, z księdzem Władysławem Zonzlem audycja i powstało Stowarzyszenie Wesele Wesel. Spotykają się te pary małżeńskie już po raz 25, tym razem w Toruniu. W Toruniu się spotykają w dniach od 1 do 4 sierpnia. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie weselewesel.pl. I tam też są zapisy na tego rodzaju spotkania, które odbędzie się w Toruniu. Bardzo ciekawy, obfity program i dla małżonków, i dla dzieci. Wiadomo, Toruń, środek Polski, dużo zabytków i zarazem właśnie też świątynia Świętej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II, gdzie będziemy mieli głównie msze święte, zakwaterowanie w akademikach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, także i ksiądz Popiełuszko w miejsce porwania w Przysieku niedaleko, też tam będziemy, tam jest ośrodek michalicki, młodzieżowy, także bardzo ciekawy program dla małżonków, którzy mieli wesela bezalkoholowe, przyjeżdżają z dziećmi. Oczywiście na koniec jest bal wielki w dworze Artusa, także pięknie będzie. Zapraszamy i zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 25 czerwca. Temat: pomoc duszpasterska w budowaniu trwałej więzi małżeńskiej. Gościem będzie jego ekscelencja ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek. 2 lipca apteka Pana Boga blisko nas. Gość Zbigniew Nowak, popularyzator wiedzy na temat ziołolecznictwa, zdrowej diety, zdrowego stylu życia, autor książek, artykułów prasowych. 9 lipca temat: nie chcę Cię zmieniać, chcę Cię poznawać. Dr Grażyna Kowalczyk, pracownik naukowy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, ksiądz Henryk Łącki, państwo Aneta i Stanisław Dobropolscy. I nasi goście dzisiejsi, państwo Julia i Jan Staneccy.
Janusz. A to my możemy sami nasze ogłoszenie,
tak? Tak, sami swoje ogłoszenie powiedzieć.
Szczególnie dla słuchaczy, którzy nie słuchali nas od początku, serdecznie zapraszamy na naszego bloga. Prowadzimy taki blog, czyli stronę internetową www.niebieska-laweczka.pl. Nazwa bierze się od niebieskiej ławeczki, która stoi przed naszym domem. To jest blog, również mamy swoją stronę na Facebooku oraz kanał na YouTube o tej samej nazwie. Tematyka jest głównie właśnie małżeńska, rodzinna, także serdecznie zapraszamy.
Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i serdecznie zachęcamy, bo to jest taki zbiór naszych przemyśleń. Tak naprawdę powstał ten blog po prostu tak, że z takiej potrzeby do tego, żeby się podzielić jakimiś różnymi przemyśleniami. Na początku to było
przygodami wielodzietności.
Tak. Bo to jest taka jedna wielka, niesamowita przygoda tak naprawdę, małżeństwo, rodzicielstwo i stąd właśnie ten blog. Jak mamy czas, nie zawsze tak jest, to staramy się też nagrywać filmy, ponieważ wiemy, że szczególnie dla panów jest to wygodniejsza forma, tak, żeby posłuchać sobie na YouTubie. Sam jestem fanem właśnie YouTube'owych różnych kanałów, także też ta forma, tak, mam, staram się tam też udostępniać filmy.
Jak państwo piszą, na ganku naszego domu stoi niebieska ławeczka. Lubimy na niej razem przesiadywać w letnie popołudnia, wpatrując się w rozciągającą się przed nami łąkę. Przysiądź się, zapraszamy. Pogadamy o naszej pasji, jaką jest życie, miłość i wiara, małżeństwo i rodzina.
Tak, to taka w pigułce reklama naszego blogu.
Notabene tajemnica Poliszynela jest taka, że mamy jeszcze drugą niebieską ławeczkę, która jest na tarasie. Tak w zależności od tego, gdzie jest słońce, tam gdzie jest, czy chcemy w słońcu, czy chcemy w cieniu, to tam mamy też drugą niebieską ławeczkę, w razie czego, także
tak, ta druga powstała dzięki mojej siostrze Patrycji, którą serdecznie pozdrawiam.
Także każdy znajdzie swoje miejsce u nas.
No i mamy jeszcze 25 minut audycji, odbieramy kolejne telefony, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże ponownie. I dzwoniłam już Katarzyna z Polski Północnej. Jeszcze, udało mi się ponownie dodzwonić. Bo proszę Państwa, tak myślę, że właśnie miło sobie rozmawiać wtedy, kiedy nawet przyjmuje się takie, nie wiem, głosy, telefony, które jakoś nie pasują do naszej teorii i żeby je tak też uszanować. Ten głos, to po prostu przemyśleć. Może akurat ta osoba, która coś mówi, może akurat jednak coś chciała ważnego przekazać. I tak na przykład odnośnie tego, tego przyjmowania dzieci kolejnych, chciałam jeszcze, jeśli mogę, dwa słowa.
Proszę bardzo.
Bo na przykład chciałabym podać przykład błogosławionych Licci i Settimio Manellich, wspaniałego małżeństwa, które po prostu, no, zakochałam się w tym małżeństwie bez pamięci. Oni mieli na przykład 21 dzieci.
Brawo, szacun.
Tak, 21, tak, ale zostało im 13, ponieważ była to wojna, ciężkie czasy. Codziennie byli w kościele, na mszy świętej. Wymieniali się. Żona była rano, a mąż wieczorem lub na odwrót, jak tam im było wygodniej danego dnia. Spowiadali się u świętego ojca Pio. I naprawdę życiorys tego małżeństwa warto poznać bardzo szczegółowo, bo właśnie w tych szczegółach tkwią wszystkie właśnie takie smaczki tego małżeństwa.
Dziękujemy bardzo, bo szczerze mówiąc nie znamy tej historii.
To jeszcze nie wszystko, co chciałam powiedzieć.
Tak, tak, ja nie dziękuję za pani telefon, tylko za tą myśl.
Nie, bo często bywało tak, że już jak się odezwali państwo, jak udało mi się dodzwonić, to bywało tak, że po prostu już później nic nie można było dodać. Ja bardzo, bardzo, bardzo w takim razie, skoro pani tylko coś dodała, to chętnie posłucham, co pani jeszcze chciałaby dodać.
Nie, ja tylko chciałam podziękować za te słowa, bo nie znam tych błogosławionych. Czy może pani powtórzyć nazwisko?
Licia i Settimio Manelli.
Manelli, dobrze, dziękuję bardzo. Już tak, to zapisuję.
Wspaniali, po prostu, no mogłabym wręcz, jakby ktoś napisał opasłe to misko takie i wiele tomów, to ja bym chyba cały czas to zgłębiała. Tak niesamowite jest to małżeństwo. No i właśnie chciałam dodać, że właśnie to była wojna, ciężkie czasy. No i to nie było tak, że oni sobie coś planowali, czy nie planowali. Oni się dokładnie tak, jak powiedział pan prowadzący, oni się kochali i z tej miłości po prostu wynikało po kolei. To oni nie patrzyli, czy oni sobie będą teraz zaplanują, czy sobie nie zaplanują. Po prostu oni się kochali.
No, to jest piękne.
A co Pan Bóg, moment powołania na świat nowego człowieka zostawili Panu Bogu absolutnie, w całości, w 100%. I dlatego ta rodzina była tak wspaniała i tak piękna. I właśnie to planowanie, jakkolwiek to się mówi, tak, no ja zaplanowałem. No ja, to jest po prostu, dla mnie to jest troszeczkę, mimo wielki szacunek dla wszystkich, którzy zgłębiają sprawy naturalnego planowania poczęć, ale właśnie ta rodzina nawet, no po prostu ona jak się właśnie zagłębia w tą ich wielodzietność, no to widać, że tam no planuje jedynie Pan Bóg i nikt więcej
dobrze,
po prostu.
Dobrze, Pani Katarzyno. Znaczy to, co mówimy, wszystko jest zgodne z nauczaniem Kościoła. To nie jest tak, że sobie coś tu kombinujemy i planujemy, bo na ten temat Familiaris Consortio...
Tak, tak. A ja dlatego tak podkreślałam to słowo planujemy, bo się czułam trochę zaatakowana przez tamtą panią dzwoniącą. Nie do końca ona wyjaśniła, po co to powiedziała. Natomiast ja się poczułam zaatakowana, że to jakaś patologia, że kto wam kazał mieć tyle dzieci. Dlatego tylko podkreślałam to słowo planowanie.
Tak, i mamy telefon kolejny, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marcin mówi.
Witamy Panie Marcinie.
Więc tak, pozdrawiam Państwa, Julię i Janusza.
Dziękuję.
My mamy 11 lat stażu, 7 dzieci, 8 w zasadzie, jedno w niebie.
Gratulujemy.
Gratulacje.
Dziękuję. Więc tak, ja pracuję w szkołach. Powiem też Państwu, którzy tam dzwonili wcześniej, rzeczywiście nie jest wesoło, czasy się zmieniły. Młodzież po prostu myśli inaczej. Państwo też słyszę, jesteście trochę młodsi niż ja, raczej. No, potrzebujemy zupełnie innych sposobów rozmawiania i z ludźmi młodymi, i między sobą. Te zarzuty do tego, że kiedyś było ciężko, teraz jest łatwiej, bo jest 500+, bo są inne rzeczy.
No, to są inne takie zarzuty.
No, oczywiście, że są inne trudności, ale powiem szczerze tak. My mieszkaliśmy za granicą. Wróciliśmy do Polski tylko dlatego, że ta stabilizacja taka finansowa dla rodzin jest w tym momencie podobna jak w innych krajach. A to nie są takie czasy, że ja mogę mieszkać na wsi, prowadzić gospodarstwo i się z tego utrzymać. Tak jak przykłady osób, które kiedyś miały wiele dzieci. Bo to tak by też są inne zupełnie realia finansowe. Moja żona jest jedynaczką. Ja jestem z takiej rodziny, której była aborcja, w sensie rodzice, moje rodzeństwo, jakieś tam przynajmniej dwójkę, no pozbyli się ich. Nasza rodzina, w sensie moich rodziców, się rozpadła i myślę, że w dużym stopniu to jest efekt właśnie tego, że gdzieś tam się nie otworzyli na życie, tudzież je zabili. I te gdzieś tam rany zostały i no, jeszcze jedną rzecz mogę powiedzieć, że na pewno popełniliśmy teraz błąd, słuchając o tym, jak Państwo mówiliście o komunikacji, że zaczęliśmy mówić o tym, kto jak się poczuł, zaatakowany, niezaatakowany. Nie mówimy o sobie, o swoim życiu, o faktach. A to jest tak, że to jest moja własna decyzja jako człowiek z wyższym wykształceniem. No naprawdę wiem, jak się dzieci planuje, nie planuje i tak dalej. I ja po prostu, dokładnie, ja po prostu chcę mieć dzieci.
No właśnie.
Z różnych powodów. Choćby z takich, że mam po prostu wspaniałą żonę. Ona mówi też o mnie, że też nie jestem najgorszy.
Gratulujemy, to jest naprawdę coś super. Jeżeli w ustach żony taki jest komunikat, to gratulacje, szczere
nie,
z serca. To znaczy, że jest super.
No. Znaczy ja myślę, że mamy całe życie na poznawanie jakby złożoności Pana Boga i On nas uczy miłości tak samo, jak są. Mamy dużo znajomych, którzy nie mają dzieci, nie mogą ich mieć. Czasem nie chcą, czasem po prostu odkładali na później, a później tak się jakoś okazuje, że nie bardzo mogą albo nie ma już na to czasu. To są bardzo różne historie i nie uważam, że to jest taka zasługa, że mam więcej dzieci, albo ich ujma, że oni mają mniej.
Jasne.
Tak samo tam pani ze Śląska, która dzwoniła. Nie uważam, że to jest lepiej czy gorzej. Po prostu to jest mój wybór. Mój po prostu autentyczny, zwykły wybór i mojej żony. No i tyle. A reszta oczywiście czyni Pan Bóg, bo
tak,
tak po prostu jest.
Zgadzam się z tymi słowami.
Jeszcze powiem tak. Dzieci przygotowaliśmy też do wcześniejszej komunii. Trójka już jest potem. To jest rzeczywiście bardzo dobra rzecz. Jako taka po prostu alternatywa dla hurtowej produkcji komunistów w szkole.
Dobra.
Tak powiem. Bardzo dobrze, dlatego że pogłębia wiarę rodziny i po prostu zupełnie inną optykę stawia. I zachęcam duszpasterzy, żeby troszeczkę zapoznali się z takimi rodzinami, bo warto skorzystać z ich doświadczeń. Są naprawdę dobre, dobre rzeczy. Dobrze, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy.
Panie Marcinie.
Jedna rzecz, która mnie tutaj bardzo dotknęła, tu Pan poruszył bardzo fajną rzecz, która mi też jakby nie że ciąży, tylko że jest w moim sercu, że kiedyś ludzie mieli mnóstwo tych dzieci, a teraz to przecież mamy wspaniały czas, po prostu wszystkie możliwe udogodnienia, nawet ruchome kołyski, pampersy i tak dalej, po prostu no ten telefony, tak, te radiotelefony, tak, żeby sprawdzić maty pilnujące, żeby niania elektryczna, tak, maty, które sprawdzają, czy dziecko oddycha. Wszystkie możliwe po prostu udogodnienia.
Obiadki w słoiczkach.
I się człowiek zastanawia, dlaczego to jest, że dlaczego teraz nie mamy tych dzieci, ale tak sobie jest takie moje przemyślenie, że faktycznie te czasy stawiają przed nami mnóstwo wyzwań. I teraz w tamtych czasach, jak tak sobie myślę o tych pewnie świętych, to jednak to tempo życia było po prostu zupełnie inne. Wolniejsze, takie spokojniejsze. I
też poziom wymagań,
tak,
prawda?
Poziom wymagań, który...
Wtedy nie było tak, że po prostu taki perfekcjonizm na każdym kroku. My musimy z tym walczyć, żeby się nie dać temu wariactwu. Tak.
I myślę sobie, że po prostu to jest to, że teraz ten świat współczesny stawia takie bardzo wielkie wymagania. I to też bardzo się zgadzam z tym, że to jest moja decyzja o tym, że chcę mieć dziecko. My decydowaliśmy, że chcemy to dziecko, no mieliśmy pierwsze dziecko, tak już mieliśmy
24 lata. My tak, w ogóle pobraliśmy się mając 22 lata jeszcze na studiach, ale akurat oboje już pracowaliśmy w orkiestrach, także mogliśmy.
I to jest jakieś ryzyko.
Po prostu
to, że mamy tą czwórkę dzieci, że jesteśmy stosunkowo młodzi, to jest jakieś wyzwanie, ryzyko i trud, ale z drugiej strony po prostu ja sobie tego nie wyobrażam. Po prostu to jest największe szczęście po prostu to, oprócz tego, że mam moją wspaniałą żonę.
Dla mnie w ogóle nowy człowiek, nowe istnienie, to jest większego cudu na tym świecie być nie może, bo to jest w ogóle, my współuczestniczymy w dawaniu nowego życia, nowa historia, nowe wszystko, nowy człowiek, nowa wieczność, bo człowiek ma nieśmiertelną duszę. No nie może być z czegoś.
No i to jest coś niesamowitego, pięknego, i warto zaryzykować. Może taka myśl po prostu taka rzucona w eter, że warto zaryzykować. Warto nie czekać, tylko po prostu zaryzykować. To jesteśmy ludźmi bardzo elastycznymi. Ludzie są takimi istotami, które po prostu potrafią się dopasować do różnych sytuacji i warto zaryzykować. Tą wielodzietność.
Też nie mydlimy oczu na naszej niebieskiej babeczce, też nie mydlimy oczu.
Absolutnie.
To jest trudne.
To jest trudne.
Ale z drugiej strony wszystko chyba, co piękne, jest trudne.
Tak jest. O.
Ale tak jak pani mówiła, że właśnie dziecko, Pan Bóg stwarza wieczność. Cóż trwałego poza tobą? Człowiek zdziała sam ze siebie. Któż potrafi własne dobro oblec w kształty nieśmiertelne? I tak dalej. No. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Magda z Wrocławia.
Witamy panią Magdo.
Ja jestem, aż się zdziwiłam, że pan Lech przywitał państwa, że po raz pierwszy, bo ja już państwa słyszałam, ale przypomniałam sobie, że dzwoniliście kiedyś do audycji.
Tak,
już was wtedy polubiłam i tam zaglądałam na ławeczkę.
O, to miło.
Ale ja głęboko wierzę, że Panem Bogiem jest dużo łatwiej budować małżeństwo i jedność i jest cudownie, jeśli ludzie tak jak wy potrafią razem i od razu jeszcze wcześniej, przed narzeczeństwem, tylko boję się, że po tej dzisiejszej audycji może pozostać taki niedosyt trochę i może gorycz u tych, których współmałżonek nie podziela tej wiary głębokiej, bo ja myślę też jednocześnie, że Pan Bóg jest miłością, ale że jest i źródłem miłości u każdego i również u tego, kto się do Pana Boga nie przyznaje albo póki co nie ma w pełni tego przekonania. Także chciałabym może, żeby państwo tak trochę otuchy dodali tym, którzy tej zgodności w tym zakresie nie mają.
Dziękujemy za te słowa i za ten telefon.
Dziękujemy.
Tak właśnie gdzieś tam w międzyczasie wspomnieliśmy, że my mamy łatwiej.
To znaczy punkt pierwszy, który państwo poruszyli w audycji, to było uzgodnienie priorytetów, system wartości. Co jest najważniejsze dla mnie?
Tak, no na pierwszym miejscu mamy właśnie Boga.
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo ponieważ słuchałam państwa od samiutkiego początku, tam w pierwszych minutach dosłownie pani mówiła o tym, żeby napełniać się Bożą miłością. I wtedy tak. Już nie oczekuję. Jakby pani może mogła powtórzyć dla tych, którzy się spóźnili.
Jasne, oczywiście to nie zawsze wychodzi, ale to jest cel, do którego zmierzam. To jakby ja mówiłam o tym, że kiedyś pewien spowiednik mi powiedział, że człowiek jest jak taka studnia bez dna, jak chodzi o potrzebę miłości, że my mamy potrzebę bycia kochanym. Potrzebę bycia kochanym. Studnia bez dna i że żadne ziemskie sprawy, ani żaden człowiek nie jest w stanie w pełni tej studni bez dna wypełnić, że tylko Boża miłość jest w stanie nas zaspokoić, tak? Zaspokoić to pragnienie naszego serca, bycia kochanym. Dlatego w małżeństwie, jeżeli my się nasycamy Bogiem, napełniamy się Jego miłością, spotykamy się z Nim na modlitwie, trwamy w tej Bożej miłości, w Bożej obecności, to jest nam potem łatwiej iść i kochać tego małżonka, a nie przyczepiać się w niego jak taka pijawka emocjonalna, że tylko kochaj, kochaj. Tylko starać się napełnić tą Bożą miłością, żeby potem iść Go kochać.
Tutaj jeszcze się odniosę właśnie do tego, co pani powiedziała właśnie, że są małżeństwa, gdzie na przykład jedno tylko z małżonków jest wierzące i to myślę, że jest bardzo często tak naprawdę i mamy głęboką świadomość i nawet powiem więcej, my na niebieskiej ławeczce czasami nie piszemy tak bardzo bezpośrednio o Panu Bogu, bo zdajemy sobie sprawę, że my mamy wielkie szczęście, tak, że jesteśmy osobami wierzącymi, ale jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu jakby nie wyznają tej wartości. I to nie, i tak jak Kościół nikogo nie skreśla, tak, nikogo nie skreślił Kościół, tak my też staramy się po prostu mówić o tych rzeczach w taki sposób uniwersalny, ponieważ wierzymy w to, że oprócz tych punktów na temat Pana Boga, te wszystkie metody, te wszystkie narzędzia, to wszystko można wprowadzać w małżeństwie.
Właśnie, po prostu trochę trudniej, ale oczywiście
trudniej, ale to nie jest niewykonalne.
Bo one są w pewnym sensie uniwersalne.
Tak, więc to staramy się właśnie na tej niebieskiej ławeczce też właśnie jakby tak pisać, żeby to było w miarę uniwersalne dla każdego, żeby ktoś nie, no właśnie, ktoś niewierzący wejdzie i tam zaczynamy coś o Panu Bogu, no to nie, on tego nawet nie przeczyta. A no i stąd też jakby taki nasz styl, taki, który staramy się, żeby był też przystępny po
tak,
prostu.
Ja myślę, że właśnie wszystkie z tych narzędzi, które mówiliśmy, są również dla osób niewierzących.
Absolutnie.
Albo jeśli jeden z małżonków jest niewierzący. Czy jakaś właśnie terapia w pracy nad swoją przyszłością, z jakimiś zranieniami, czy właśnie poznanie swoich osobowości, temperamentów. Wszystko. Czy to, że miłość to jest decyzja, a nie uczucia, czy właśnie zasady dobrej komunikacji, to już jest całkowicie uniwersalne. Czy nawet język, 5 języków miłości. Właśnie wspólne wieczorne herbatki i właśnie, żeby małżeństwo opierać na przyjaźni, że mąż i żona, tego nie powiedziałam, a to lubię mówić, że mąż i żona oby byli dla siebie najlepszymi przyjacielami. Że mój najlepszy przyjaciel z wszystkich ludzi na świecie to jest mój mąż. No to też jest coś uniwersalnego, nie tylko dla wierzących. I też taka słowa otuchy, no to z Nowego Testamentu, z listów zdaje się, tak, że niech wierząca żona pociąga do wiary swojego męża. A czy to się stanie, kiedy to się stanie, to już jest w rękach Boga. No a na pewno bycie w bliskości z Jezusem, bycie w bliskości z Bogiem pomoże tej osobie wierzącej w małżeństwie zmagać się ze zwyczajną codziennością, czy właśnie z tym bólem braku wiary u współmałżonka. Przez właśnie tą bliskość z Bogiem na co dzień będzie mi łatwiej też kochać tego niewierzącego małżonka, bo właśnie się będę nasycać tą Bożą miłością.
Możemy tak powiedzieć, że brak wiary nie wyklucza, że tak powiem, szczęścia w małżeństwie. Absolutnie. Wręcz jest to dla każdego. Tak, każde małżeństwo jest do tego powołane, żeby być szczęśliwe ze sobą. No bo może
natomiast
tak, no,
nam jest łatwiej. Tak?
Nam jest łatwiej, ale to Bogiem. Absolutnie nic nie wyklucza, tak? Więc te wszystkie metody działania, narzędzia, to wszystko jest dla każdego małżeństwa.
Słuchamy Radio Maryja.
Nie, będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich uczestników. Pani stwierdziła przed chwilą...
A kogo witamy?
Aleksander.
Witam, panie Aleksandrze.
Pani przed chwilą stwierdziła, że no, trzeba się modlić o drugiego małżonka, żeby tę wiarę przyjął, a reszta jest w ręku Boga. Tak, że Pan Bóg mówi, proście, otrzymacie. Często właśnie tak mówimy, no, że Pan Bóg wszystko załatwi i po jakimś czasie, no i nie załatwił, no to znaczy, że nie ma co dalej, bo chyba mu na tym nie zależy. Właśnie Panu Bogu zależy na tym, żebyśmy się modlili za tego drugiego współmałżonka. I tutaj jest kwestia, jeżeli tego się nie wymodli, to faktycznie rodzina zawsze będzie kulejąca. Także konieczne jest używanie wszelkich sposobów w sferze modlitwy. Pan Bóg podaje wiele sposobów, w taki takim ostatecznym wymiarze mówi post. Post i modlitwa na tę okoliczność niewiary współmałżonka. To tylko odnośnie tego elementu, ale jeżeli chodzi o małżeństwo w sferze poczynających się dzieci, ja chciałbym podać, no akurat nie o swoim małżeństwie, ale o małżeństwie moich rodziców. Mój tato, kiedy przyszedł, zapoznał dziewczynę i w kolejnym, bądź drugim, bądź trzecim spotkaniu zapytuje, czy chce, aby z nim urodziła 12 dzieci. Moja mama twierdziła, tak, oczywiście. Z tym, że chcę tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie na pragnienia małżonków, ale na drugą stronę medalu. Kiedy po drugim dziecku, które urodzili, szatan tak wymaga swoją agresję na małżonków, na moich rodziców akurat, ale na każde małżeństwo podejrzewam, podobnie, bo obserwuję. Po drugim dziecku już, i to nie zbyt dalekich stron, szatan używa ludzi, bo sam oczywiście wykorzystuje innych do tego, do agresji na rodzinę, ale co to znaczy agresja na rodzinę? I ci najbliżsi zaczynają, po co ci tyle dzieci, na co wam te dzieci, pieniędzy wam braknie, szkół braknie. To były lata, początek lat 50. Wymawiali takie to najbliższa rodzina. Wymawiali takie stwierdzenia, szkół wam braknie, pieniędzy wam braknie, pójdziecie na dziady. No, proponowali mamie okrutne, obrzydliwe sposoby na to, jak można ustrzec się przed przyjmowaniem dzieci. Także ostrzegam młodych małżonków, młode małżeństwa, młode, ale niekoniecznie młode, bo mogą być i starsze, na to, że szatan okrutny jest w destrukcji małżeństw poprzez właśnie agresję na ich pragnienia poczęcia dzieci. Każde małżeństwo ma pragnienie, także tutaj nie ma, żeby nie miało, ale te pragnienia są atakowane okropnie, strasznie. Ja wiem to z relacji mojego starszego rodzeństwa, bo akurat ja jestem, moi rodzice zaplanowali 12, no ale udało im się akurat urodzić tylko 10. Ja jestem 9. Tych dwoje już się nie udało. Tak była ta presja.
Tak, panie Aleksandrze, to może tyle, bo nam się już czas skończy. Co pan jeszcze chciał powiedzieć? Proszę zakończyć.
Chciałbym powiedzieć jeszcze to, że aby małżonkowie uważali, wręcz izolowali się, jeżeli już zauważą jakąś nieprzychylną myśl. Bardzo często są to rodzice, dziadkowie, wujowie, którzy atakują w sposób bardzo przemyślany, podstępny. Także tu proszę się tego strzec. Szatan atakuje właśnie poprzez osoby z okolicy.
Niekiedy, najbliższe. Tak. Dobrze, dziękujemy za tą przestrogę.
Takie słowa mogą płynąć z troski po prostu rodziców. Także, no, że jakby zdają sobie sprawę, że to jest oprócz wielkiego szczęścia i daru również trud, i może też z troski wypływać to, że tam jakieś aluzje dają, ale w pełni się z panem zgadzamy, że po prostu to powinna być decyzja małżonków, a nie pod wpływem presji otoczenia ograniczać tą naszą chęć hojności w dawaniu nowego życia.
I poza tym, ponieważ różne właśnie informacje docierają do nas jako małżonków, często negatywne o współmałżonku, często sami zresztą widzimy, nie podoba nam się postępowanie czy słowa, że ważne jest na początku założenie, że cokolwiek bym słyszał, cokolwiek byś mówiła i tak dalej, ja i tak ciebie kocham, i tak ciebie wybrałem, i tak będę tobie wierny, a to, co się dzieje, no to jest jakieś może nieporozumienie, niedogadanie, przetrwamy to, tak. Bo i tak
burze
ciebie
i huragany.
Kocham.
Długa linia. Długa linia. To jest nasza teoria długiej linii i odcinków, tak? Kłótnie.
A wszystko. Nie dopowiedzieliśmy tego, że ja tą naszą teorię mam swoją kobiecą wersję.
A właśnie, to jest świetny przykład
to tak
na
może
obrazowanie.
Być na zakończenie. Mąż jakby wyobraża sobie tą miłość jako decyzję, że od momentu ślubu to jest linia, która trwa niezmiennie. Podjęliśmy decyzję, że będziemy ze sobą zawsze, a powyżej są odcinki naszego życia, kiedy jest nam łatwo i przyjemnie. Poniżej tej linii są odcinki naszego życia, kiedy jest ciężko i trudno. A ja jako kobieta nie wyobrażam sobie tego jako odcinki, tylko jak taką sinusoidę. Czyli idzie coraz wyżej, jest coraz piękniej, jest dobrze u góry, potem coś się dzieje, idzie w dół. I na przykład stąd wynika to, że po jakiejś kłótni czy po trudnych jakichś wydarzeniach, ja jako kobieta nieraz nie od razu tak wracam nad tą linię, tylko to mi trochę zajmuje, tak? A mąż się dziwi, co ty tak długo jeszcze tam to rozkminiasz.
To jest takie piękne, bo to obrazuje jakby te różnice między kobietą i mężczyzną i te, które powinniśmy odkrywać w sobie w ogóle. To taki tytułem jeszcze, że to jest właśnie takie, że powinniśmy to odkrywać i rozumieć, bo to, jak Julia mi przedstawiła ten swój wykres, tak, w sensie jak on wygląda, to mi od razu mi przyszło, no tak, to jest właśnie ta różnica między kobietą i mężczyzną.
Biologia, ja mam hormony.
Ja mam odcinki, bo ja 30 sekund po zakończeniu kłótni, ja mogę po prostu przejść do normalnego życia, funkcjonowania, mogę rozmawiać, śmiać się i tak dalej, natomiast moja żona jeszcze będzie przeżywać to, będzie
i
to...
przez 3 dni wracać do tematu.
I wracać do tematu.
A do czyli tego jeszcze wracać dochodzą trzecie fazy, cykl kobiety, kiedy właśnie w trzeciej fazie, czyli w tym okresie przed okresem, jest po prostu biologicznie, ja to akurat bardzo mocno przeżywam, jest kobiecie trudno, wszystko wydaje się mnie przerastać, mam zaniżone poczucie własnej wartości, jestem nadwrażliwa, nadpobudliwa, w sensie bardzo łatwo wybucham, jest wtedy ze mną bardzo trudno żyć, mówię nieraz, uwaga, ostrzegam, mam trzecią fazę, jestem kaktusem.
Żona
dobrze
nawet
jest to wszystko po prostu, żeby być tego świadomym i to nazywać, ta otwartość małżonków, ta szczerość między sobą.
A jeżeli mąż prowadzi, rejestruje zeszyt z obserwacjami, sam interpretuje, to wie, że w najbliższych dniach
zbliża się bomba.
Zbliża się właśnie taki okres, że muszę być wyrozumiały i nie zwracać uwagi, jeżeli będzie akurat zaczepna, przykra, tak, tak. Tylko z miłością ją przytulić, nie wyjaśniać, nie tłumaczyć, bo się nic nie wyjaśni, nic nie wytłumaczy w tym momencie, tylko właśnie trzeba kochać.
Już jako taki dowcip można powiedzieć, że ostatnio żona stwierdziła, że po prostu niech już będzie ten okres, bo już mam dosyć samej
niech
siebie.
Się już skończy ta trzecia faza, bo już nie mogę z nią wytrzymać.
Nie może wytrzymać po prostu tych hormonów. Także tak tytułem takiego zakończenia może to jest małżeństwo, rodzicielstwo, to jest taka przygoda. Jesteśmy, jako małżonkowie po prostu jesteśmy do tego jakby powołani do tego, zaproszeni. Żeby być takimi odkrywcami. Odkrywcami, to moja żona jest po prostu jakąś niesamowitą księgą, którą ja odkrywam cały czas i codziennie po raz kolejny. Czy jest dobrze, czy źle, po prostu no jest jakby jakąś tajemnicą. Ja tak samo jestem jakąś tajemnicą dla mojej małżonki i ciągle siebie nawzajem odkrywamy i zachęcamy do tego, żeby to tak traktować, jako też jakąś taką formę takiej
małżeństwo
przygody.
Małżeństwo jest trochę jak taki trójkąt, że im bliżej jesteśmy, Pan Bóg jest na górze, tak, na szczycie tego trójkąta, my jesteśmy po tych bocznych wierzchołkach i im bliżej jesteśmy Pana Boga, tym bliżej jesteśmy siebie.
Tak, i to... Nic dodać, nic ująć.
Nic dodać, nic ująć. I ja mogę powiedzieć z perspektywy naszego życia małżeńskiego, właśnie też idąc tą drogą duchowości małżeńskiej w domowym kościele, jak moja żona odeszła do Pana na cmentarzu, w mowie takiej nad trumną, powiedziałem wszystkim zebranym, że czuję się spełniony jako mąż, bo właśnie tą drogą żeśmy szli, postępując ku Bogu, przebaczając sobie, a zarazem poznając ciągle siebie na nowo i wybaczając sobie i budując wspólne dobro, w którym rozkwitały również nasze dzieci.
Pięknie.
I to jest właśnie to, żeby iść wspólną drogą do nieba, bo w sumie
tak,
nasze życie tam ma się skończyć. Dziękuję bardzo. Nasi goście, państwo Julia i Janusz Staneccy. Zapraszam. Kolejny telefon już tylko do modlitwy na zakończenie dnia,
bardzo
do komplety.
Dziękujemy również
bardzo dziękuję
państwu i panu
za wszystkie telefony.